Dzień dobry Państwu. Ja się nazywam Grzegorz Makowski i kieruję programem Odpowiedzialne Państwo Fundacji Batorego, ale jak Państwo widzą, w organizacjach trzeba być wielofunkcyjnym. Dziękuję Państwu za tak liczne przybycie. Ja nie będę przedłużał tego powitania. Powiem tylko o paru rzeczach. Na wstępie to, co Państwo mogli obserwować, to niestety padliśmy trochę ofiarą zamachu w Brukseli, ponieważ pani reprezentantka Komisji Europejskiej no nie mogła do nas dołączyć, ponieważ tak się pozmieniały siatki połączeń, że po prostu nie mogła dolecieć. Więc robiliśmy wszystko, żeby jednak z nami była i zdecydowaliśmy się chyba po raz pierwszy w tej sali na połączenie online. No mam nadzieję, że to się nie zerwie. Od wczoraj żeśmy robili starania, żeby to zadziałało. Więc to jest takie wytłumaczenie tych technicznych spraw. We wstępie no, chciałem podziękować wszystkim, którzy nas wspierali w tym projekcie. Fundacja się po raz pierwszy zajęła problematyką przeciwdziałania nadużyciom w zamówieniach publicznych. Realizujemy ten projekt pod nazwą Barometr ryzyka w zamówieniach publicznych już od ponad roku. Celem tego naszego dzisiejszego spotkania jest zaprezentowanie i projektu, i takich pierwszych naszych osiągnięć, pierwszych produktów, które już są gotowe, które żeśmy przygotowali z naszymi partnerami, z też międzynarodowymi, z między innymi dzięki Corruption Research Center Budapest i dzięki panu Michałowi Fazekasowi, który do nas przybył. Będziemy chcieli powiedzieć o naszych jeszcze wstępnych, tak powiem, produktach tego projektu, o naszych planach. A powód też jest taki, dlaczego żeśmy zorganizowali tą konferencję. Zazwyczaj się to robi na koniec projektów, a nie w środku. Jest też taki, że celem tego projektu jest nie tylko stworzenie rzeczonego barometru, o którym będzie dzisiaj dużo mowy, ale też po to, żeby ten barometr służył rozmowie, sensownej rozmowie na temat dobrej organizacji zamówień publicznych i takiej organizacji, która zabezpiecza nas właśnie przed różnego rodzaju nadużyciami. A ponieważ czas jest bardzo intensywny, mamy za chwilę kolejną nowelizację ustawy o zamówieniach publicznych w planach, mamy nową ustawę o zamówieniach publicznych, no to chcemy, żeby ta debata po prostu trwała i żeby, jak to jest tylko możliwe, daleko no, opierała się na merytorycznych przesłankach, i liczymy na to, że ten barometr będzie takich merytorycznych przesłanek dostarczał, albo przynajmniej prowokował merytoryczną dyskusję. I może zanim rozpocznę swoją prezentację, zaproszę tu już do stolika Michałego Fazekasa, Piotra Markowskiego, panią Grażynę Kopińską, która będzie mnie pilnować, żebym nie przekraczał czasu, i wszystkich innych. Zajmijcie państwo miejsce. Jakby sam sobie oddam głos, ale Grażynę bym bardzo prosił, żeby mi go odebrała, jak będę mówił za długo.
Dobra, to dzień dobry, ja witam państwa, będę prowadziła ten pierwszy panel i umówiliśmy się, że wystąpienia będą nie dłuższe jak 15 minut, a dla państwa informacja, ponieważ część będzie po angielsku, gdyby ktoś chciał skorzystać z tłumaczenia, to na pierwszym kanale jest polski, na drugim kanale angielski. Rozumiem, że Grzegorz zaczyna od prezentacji metodologii oraz pierwszych wniosków. Bardzo proszę.
Tak. Jeszcze zanim przejdę do meritum, dwa słowa podziękowań dla wszystkich instytucji, które nas w tym wspierały. Rozdaliśmy Państwu na wstępie taki materiał jeszcze roboczy. On dlatego się nazywa roboczy, ponieważ nie jest zredagowany językowo, ale merytorycznie już jest dojrzały. Tam z tyłu mają Państwo listę uczestników takiej grupy konsultacyjnej, którą myśmy powołali na samym początku tego projektu. Wszystkich nie będę wymieniał, bo to jest paręnaście osób, które brały udział w tych konsultacjach, ale to też jest, one reprezentują wsparcie instytucjonalne. Znaczy, myśmy chcieli przystąpić do tego projektu z pokorą, że tak powiem, wiedząc, że to sami będziemy się w trakcie niego uczyć i zaprosiliśmy do współpracy no, najważniejsze instytucje, które się zajmują w jakiś sposób rynkiem zamówień publicznych, Urząd Zamówień Publicznych, Wyższą Izbę Kontroli, Centralne Biuro Antykorupcyjne, które wszak ustawowo odpowiada za kontrolę nadużyć, między innymi Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ekspertów, prawników. Bardzo nam ta grupa pomogła, że mogliśmy nasze jakby kolejne kroki konsultować i mamy nadzieję, że przetrwa jeszcze ta grupa w kolejnych etapach projektu. Przejdę już teraz do prezentacji czegoś, nad czym pracujemy już właśnie od roku i co dalej będziemy rozwijać. Natomiast jeszcze parę zdań o tym, jaki jest nasz w ogóle punkt wyjścia. Tu możemy mieć małą dyskusję z Misim na temat tego podejścia, ale myślę, że niezbyt dużą. Ja patrzę na kwestię tego, co mierzymy trochę szerzej. Misi jest, nazywa to po prostu korupcją. Mi się wydaje, że punkt wyjścia, to co definiujemy jako korupcję, czyli dosyć szeroko, jakby wszelkie właśnie formy partykularystycznej alokacji dóbr publicznych będące efektem różnego rodzaju nadużyć, zważywszy na to, jak my rozmawiamy w Polsce też o korupcji, uważam, że powinniśmy trochę uogólnić. Znaczy mówimy bardziej o ryzyku nadużyć niż korupcji sensu stricte, tak jak ten termin funkcjonuje w naszym tutaj polskim dyskursie. Natomiast faktycznie chodzi o to, że i z tym się w zupełności zgadzam, że wszelka forma korupcji, wszelka forma nadużyć, które mają charakter korupcyjny, dotyczy tego, że ogranicza się dostęp do jakichś dóbr, czy to usług, czy praw, czy zasobów, które powinny być co do definicji dostępne dla wszystkich. I na tym też się opiera główny wskaźnik, o czym za chwilę dojdziemy i Misi też będzie o tym mówił, którego używamy po to, żeby ryzyko nadużyć mierzyć. Dwa słowa o celach, po co my to robimy, po co ten barometr. No, liczymy na to, że jak ten barometr w końcu się pokaże, i będzie można go używać, i on będzie ogólnie dostępny. On będzie pobudzał po prostu debatę publiczną. To jest nasz główny cel. Chcemy, żeby on służył obywatelom, dziennikarzom, akademikom. Wiemy, że tego rodzaju narzędzia mają różne służby. Jak sądzę, w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego czy w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym trwają analizy, robi to Komisja Europejska, która ma mnóstwo różnych interesujących narzędzi do mierzenia ryzyka w zamówieniach publicznych, jak na przykład najnowszy produkt zwany Arachne. Natomiast one są niedostępne dla przeciętnego śmiertelnika, nie są dostępne dla ludzi, którzy mieszkają w swoich gminach, a chcielibyśmy, żeby na przykład też i takie osoby mogły się przyglądać temu, jak na przykład ich samorządy dysponują środkami publicznymi. Więc chcielibyśmy, żeby dzięki temu narzędziu, dzięki temu projektowi trochę pobudzić obywateli do monitorowania, pobudzić też i debatę i sprawić ostatecznie, że ta praktyka na rynku będzie lepsza. Cóż to jest ten barometr? Tu jakby też kolejna pewna różnica z naszym głównym wspierającym ekspertem, Misim Fazekasem. Wiecie, ja zdecydowałem się, żeby nazywać to barometrem, ponieważ my w Polsce mamy bardzo dużo indeksów różnego rodzaju. Natomiast nazewnictwo jakby trochę zmienia ten dyskurs. Dlatego mówimy, że o tym w kategoriach barometru, żeby nie straszyć kolejnym indeksem. Aczkolwiek faktycznie w praktyce to, co jest tym barometrem, to faktycznie jest indeksem, znaczy ze statystycznego punktu widzenia. On powstał na podstawie przeglądu kilkudziesięciu wskaźników, później zredukowanych do kilkunastu, a w końcu do dziewięciu. I na podstawie tego, co mogliśmy wydobyć z biuletynu zamówień publicznych, czyli z największej bazy danych ogólnie dostępnej, którą mamy do dyspozycji. Podobnie powstają indeksy, podobne narzędzia, o których mi się pewnie trochę wspomni, na Węgrzech, na Chorwacji, w Słowacji, w Czechach również się pracuje albo już się opracowało podobne instrumenty, więc no nie jesteśmy tutaj jakimiś super pionierami z tą koncepcją, ale jesteśmy przynajmniej tutaj pierwsi w Polsce, którzy wychodzimy z tym pomysłem, aczkolwiek mamy nadzieję, że nie ostatni. I cóż to jest ten barometr? Bardzo, bardzo krótko. Mają Państwo ten opis metodologiczny, więc ja już bardzo szybko przejdę. On ostatecznie składa się z 9 wskaźników dotyczących na przykład trybu udzielenia zamówienia, wysokości wadium, długości okresów od ogłoszenia do zamknięcia ofert, ale głównym wskaźnikiem dla nas jest ów pojedynczy oferent. Dlatego, że tak jak wspomniałem na początku, ten wskaźnik i tutaj akurat w Polsce mamy dużo do myślenia na ten temat, ponieważ mamy bardzo duży udział przetargów nieograniczonych we wszystkich zamówieniach publicznych, a prawie w połowie tych przypadków występuje tylko jeden oferent, co wskazuje na coś dziwnego na tym rynku. Naszym zdaniem jest to wskazówka tego, że mamy do czynienia właśnie z tym jakimś objawem partykularyzmu. Na czym my żeśmy bazowali? Jak wspomniałem, na danych z Biuletynu Zamówień Publicznych. To, o czym ja będę mówił, to są analizy na podstawie lat 2010-2015. Trochę zredukowane, ponieważ założeniem tego barometru jest to, że się skupiamy na rynkach konkurencyjnych. Parę kryteriów żeśmy wyjściowych przyjęli, dokładnie dzięki analizom Michałego Fazekasza, czyli na przykład to są rynki, w których wystąpiło 5 różnych wykonawców w tym całym okresie. Przyjęliśmy też pewien limit wartości zamówienia powyżej 1000 euro. I to zredukowało trochę liczbę zamówień, które żeśmy brali pod uwagę. Ostatecznie ta baza z 2010-2015 objęła prawie 2 300 000 rekordów, więc całkiem sporo. To, co żeśmy analizowali, żeby stworzyć indeks i to, co będę Państwu dalej pokazywało, bazowało na trochę mniejszej liczbie, ale też dużej, bo prawie 1,5 miliona przypadków. I parę słów o tym rynku, który się wyłania z owych danych. Oczywiście wielu Państwa, które tutaj jest na sali, zna ten rynek, jakby z jednej albo z drugiej strony, ze strony zamawiających albo oferentów, więc ja bardzo szybko o tym powiem, ale dla porządku, no to jest ogromna kwota, która w tych kilku latach została rozdysponowana. Prawie 350 miliardów złotych. Większość, jeśli chodzi o liczbę postępowań, dotyczyło usług, ale jeśli chodzi o kwoty, to zdecydowana większość to były zamówienia dotyczące prac budowlanych, tak ogólnie rzecz biorąc, jeśli chodzi o te ogólne kategorie. Tak jak wspomniałem, no my jesteśmy, jak powiem, mamy zdominowany rynek przez ten tryb najbardziej otwarty, przez przetarg nieograniczony. Według danych BZP to jest prawie 93%, ponad 93% postępowań. Aczkolwiek te inne tryby, których jest dużo mniej, no też jednak stanowią sporą liczbę pozwalającą dalej na analizę. I tutaj pewne zastrzeżenie, są pewne rozbieżności. Ja rozmawiałem z Urzędem Zamówień Publicznych, bardzo interesującą konsultację miałem w ostatniej fazie przygotowania tej konferencji. Czy są rozbieżności między tym, co jest w Biuletynie Zamówień Publicznych, a sprawozdawczością. W sprawozdawczości Urzędu Zamówień Publicznych te odsetki są trochę mniejsze, znaczy widzimy, powiedzmy, te same kształty przez okulary, ale widzimy je trochę, tak powiem, zamazane. I zdajemy sobie z tego sprawę, natomiast problem polega na tym, że nie mieliśmy dostępu do tych baz danych ze sprawozdawczości. One też mają trochę inny zakres. To, cośmy sobie zdążyli uzgodnić, w sprawozdawczości są wszystkie zamówienia wykazywane, niezależnie od progów. W Biuletynie Zamówień Publicznych są to tylko postępowania do progów unijnych. Mogą być błędy po jednej i po drugiej stronie, one oczywiście na pewno są. Więc no mamy nadzieję, że w jakimś kolejnym etapie realizacji tego projektu na przykład uda nam się uzyskać dostęp do tych danych ze sprawozdawczości i jeszcze dopracować indeks i jego wyniki, być może porównując jedne i drugie źródła, ale docelowo wydaje nam się, że te informacje uzyskiwane w drugi sposób o rynku zamówień publicznych po prostu też powinny być dostępne w wolnym dostępie. I to taki postulat na samym początku. Parę słów jeszcze takich być może oczywistych, ale o tym, kto jest największym graczem na tym rynku, to są generalnie samorządy, w szczególności szczebla gminnego, później jeśli chodzi o liczbę zamówień, szeroko pojęte samodzielne zakłady opieki zdrowotnej, później administracja centralna. Ja sobie pozwoliłem przejrzeć prawie 20 tysięcy rekordów opisujących zamawiających i je zrekodować. To jest kolejna rzecz, o której chciałem wspomnieć, ponieważ kategoryzacje, które dostarcza biletyn zamówień publicznych, są bardzo ogólne i w związku z tym utrudniają, tak powiem, dalszą analizę. Trzeba przyjrzeć się wszystkim tym przypadkom. Wiele podmiotów się kwalifikuje jako inne, a później się okazuje, że wcale nie są inne, tylko są na przykład po prostu samorządami. Więc jakby ta kategoryzacja, którą oferuje nasz system zbierania informacji o zamówieniach publicznych, jest bardzo niedoskonała. Więc to, co tutaj Państwu pokazuję, to jest coś, co zostało zrekodowane. Ja się pochwalę swoim wysiłkiem, ponieważ sam to zrekodowałem, co było dosyć rzemieślniczą pracą, ale bardzo interesującą. Tu jeśli chodzi o kwoty, tu nie ma niespodzianki, znowuż samorządy są największymi graczami, trochę się zmienia się ta kolejność, ale dalej jest to w następnej kolejności administracja, tu druga co do w tym momencie i znowuż ZOZ-y i dalej samorządy. I pokazuję to po to, żeby przypomnieć, gdzie my jesteśmy. I co z tym możemy zrobić na przykład? Biorąc pod uwagę ten nasz indeks, który przygotowaliśmy, tudzież barometr, i spoglądając na to w perspektywie lat, no widzimy, no, że generalnie jeśli ten barometr przyjmuje wartość od 0 do 1, gdzie 1 oznacza, że tak mówię skrótowo, jest najgorzej, a 0, że jest najlepiej, no to my gdzieś jesteśmy w 1/3, co generalnie nie jest może aż tak złym wynikiem, biorąc pod uwagę te nasze założenia w 1/3 skali. Wygląda na to, że trochę się pogarszamy, te wyniki się trochę zmieniają w czasie, ale generalnie niezbyt dynamicznie. Znaczy nie ma ani poprawy znacznej, ani znacznego pogorszenia w tej naszej ocenie. Jeśli chodzi o ten kluczowy wskaźnik tych pojedynczych oferentów w zamówieniach publicznych, on wydaje się trochę spadać w czasie znowuż, ale biorąc pod uwagę wszystkie inne składowe barometru i biorąc pod uwagę to, że jednak ten trend jest lekko negatywny, no wygląda na to, że być może trochę nam spada tych pojedynczych zamawiających, ale inne czynniki zaczynają odgrywać większą rolę. Na przykład być może, to wymaga jeszcze dalszych analiz, być może okresy składania ofert, być może okresy podejmowania decyzji, być może inne spośród 9 wyodrębnionych przez nas elementów składowych. No w każdym razie dalej jeden i drugi wskaźnik pozostawiają wiele do myślenia. Parę takich przykładów, co można z owym barometrem zrobić, żeby pobudzić dyskusję. No na przykład ja się przyjrzałem na potrzeby tej naszej prezentacji takiej kwestii, znaczy kiedy to ryzyko rośnie w skali roku, kiedy maleje. No i jakby coś zgodnego z intuicjami. Znaczy tam, gdzie się kończy okres budżetowania i jeszcze wchodzi na kolejny okres budżetowania, tam rośnie ryzyko. We wszystkich latach właściwie, które żeśmy brali pod uwagę. Z czym to może być związane? Otóż moja hipoteza robocza jest taka, że z co najmniej 3 wskaźnikami. Znaczy ewidentnie rośnie liczba pojedynczych, 2 minuty, to już muszę bardzo się skreszczać, pojedynczych oferentów. Bardzo ryzykowne stają się okresy składania ofert, czyli od momentu z ogłoszenia postępowania do zamknięcia składania ofert. I wygląda na to, że bardzo ryzykowne stają się kryteria, które są dobierane na początku i na końcu roku. Więc gdybym był kontrolerem, gdybym był obywatelem i chciał popatrzeć na przykład na swój samorząd, bo to dotyczy wszystkich podmiotów, no to patrzyłbym na zamówienia, które są na początku i na końcu roku. Może 3 minuty. Parę ciekawostek. No, większość zlecających jest powyżej tej wspomnianej przeze mnie średniej. Bardzo interesującą grupą ryzyka są spółki publiczne, tak to nazwę je skrótowo, czyli wszystkie te takie podmioty o dwoistej naturze, trochę prywatne, trochę publiczne. Głównie chodzi o spółki samorządowe, ale też i spółki Skarbu Państwa mają tutaj wyższy wskaźnik ryzyka. Bardzo interesującym podmiotem na tym rynku są kościelne osoby prawne, które może aż tak źle pod względem oceny ryzyka nie stoją, natomiast są rekordzistami, jeśli chodzi o tych pojedynczych oferentów. I też organizacje pozarządowe są bardzo interesującym przypadkiem, ponieważ generalnie stoją źle pod wynikiem tego, ze względu na wynik barometru. I to zarówno fundacje, stowarzyszenia, czyli takie organizacje, które są oddolne, powiedzmy bardziej obywatelskie i tak dalej, mają tutaj podwyższony wskaźnik, ale te organizacje, które działają jak stowarzyszenia głównie, czy na przykład kluby sportowe, ośrodki ochotnicze, straże pożarne, one tu są zdecydowanie rekordzistami ryzyka. Więc to są takie rzeczy, na które bym jako obywatel chętnie popatrzył. Samorządy, ci najwięksi gracze. No generalnie jak to rzucić na mapę wyniki barometru, to nie układa się to w jakiś schemat. Na przykład tak jak się patrzy na aktywność wyborczą czy społeczną, to tam widać na przykład różnicę między zaborami. W przypadku rynku zamówień publicznych takich zależności, żeśmy nie stwierdzili. To się rozkłada mniej więcej równomiernie po całym kraju. Natomiast to, co można odnotować, na przykład gminy miejskie, miasta na prawach powiatu, generalnie większe i bogatsze gminy mają większe wskaźniki ryzyka. Parę takich ciekawostek, żeby pokazać, że barometr nie musi służyć tylko, że tak powiem, naznaczaniu i ściganiu i watchdogowaniu, ale też odczarowywaniu pewnych stereotypów być może. No, wiele się mówi o tym, że tak zwani inkumbenci, czyli burmistrze, wójtowie, którzy kolejne kadencje obejmują, no to tak powiem monopolizują wszystko i ten zasiedzenie w urzędzie sprzyja różnego rodzaju ryzykom korupcji, ale być może nie takim ryzykom korupcji, które są związane z rynkiem zamówień publicznych, ponieważ dzięki uprzejmości doktora Jarosława Flisa, który się zajmuje tymi kwestiami, sprawdziliśmy, jak to wygląda w gminach, gdzie są, tak powiem, wielokadencyjni włodarze, a gdzie nowi włodarze po 2010 roku i tam zasadniczych różnic generalnie nie ma. Więc przynajmniej w tej sferze tych zasiedzonych wójtów, burmistrzów, prezydentów może można zwolnić z oskarżania o ryzyka. Natomiast ciekawe jest to, i tu nie będę wchodził w szczegóły, żeby nie upolityczniać tego naszego dzisiejszego spotkania, ale w raporcie, który opublikujemy, się pogłębimy to, jest generalnie ryzyko między gminami, w których rządzą, tak powiem, wybrani burmistrzowie, wójtowie z partii, z komitetów tworzonych przez partie polityczne i przez komitety lokalne, ale to jest różnica, która też jest wewnętrznie zróżnicowana, można powiedzieć. Tam, gdzie są duże miasta, bogate, tam, gdzie rządzą, tak powiem, w cudzysłowie partyjni włodarze, tam ryzyko jest wyższe, ale w mniejszych gminach wiejskich, tam, gdzie rządzą lokalni włodarze z lokalnych komitetów, tam jest ryzyko wyższe, a mniejsze tam, gdzie w małych gminach rządzą partyjni włodarze. Więc oto takie na przykład ciekawostki. Już bardzo szybko kończę. parę takich zależności, które można dalej analizować. Zrobiliśmy parę testów, one może nie pokazują bardzo silnych korelacji, ale na przykład gminy o wyższym ryzyku nadużyć mają tendencję do większego zadłużenia się, co może wynikać z różnych względów, można patrzeć na to pozytywnie. No one po prostu mają większe budżety, więcej zleceń, w związku z tym ponoszą większe ryzyko, ale można patrzeć to na to też trochę z negatywnej strony, bo na przykład te same gminy mają tendencję do wydawania, płacenia więcej za różnego rodzaju zakupy, które są dokonywane przez urzędy. I tu jest już silniejsza, istotna, znaczy w obu przypadkach to jest istotna korelacja, co może oznaczać, że po prostu no, ta konkurencyjność ograniczona jest niesprzyjająca dla budżetu gminy, a co później się może odbijać na przykład na tym, ile mogą przeznaczyć na inwestycje. Te gminy, gdzie jest wyższe ryzyko nadużyć w zamówieniach publicznych, po prostu na inwestycje przeznaczają mniej. Chciałem pokazać jeszcze jedną taką ilustrację konkretnego przypadku, bardzo szybko w dwóch zdaniach, ponieważ można schodzić na poziom konkretnego zamawiającego. I może to nie jest największy gracz na rynku, Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. W tych 6 latach zaledwie 7 milionów złotych, ale parę ciekawostek. No, prawie 100% to przetargi nieograniczone. Prawie 100% to dotyczy usług, tylko 11 przypadków z wolnej ręki. I w 96% wszyscy dostawcy usług pochodzą z województwa zamawiającego. 40 dostawców, którzy dostali więcej niż 5 zamówień w tym samym okresie, 2/3 kwoty tego rynku zdobywa. I cóż, no i prawie we wszystkich, oj, tego zapomniałem dodać, prawie we wszystkich postępowaniach mamy do czynienia z jednym oferentem. Znaczy jest mnóstwo przetargów nieograniczonych, jest prawie we wszystkich jeden oferent i dosyć duża koncentracja tych. Kilka hipotez może być. No to mogą być wpisy, błędne wpisy do biuletynu zamówień publicznych, chociaż nie sądzę, żeby w 1000 przypadków ta instytucja na przykład pomyliła wolną rękę z przetargiem nieograniczonym. Być może zamawiający nie zna prawa, a być może stosuje tryb przetargu nieograniczonego, żeby coś maskować, a być może stosuje go, tu już tej hipotezy nie zapisałem, po to, żeby się zabezpieczyć. Znaczy nie będę dawał zamówień z wolnej ręki, będę robił na wszystko przetargi, nawet jeżeli to są małe kwoty, żeby nie być o coś posądzonym. No w każdym bądź razie takich przypadków jest mnóstwo na wyższe kwoty z różnymi innymi ciekawymi konfiguracjami. No i już bardzo telegraficznie mówiłem o tym, dla kogo ten indeks jest. Nie będę powtarzał się, dla obywateli, dla oferentów, dla zamawiających, dla regulatorów, dla analityków. Chcielibyśmy, żeby tego produktu, który ostatecznie pokażemy, używali wszyscy i chcielibyśmy, żeby on współgrał z innymi inicjatywami w całej Europie. Jak wspomniałem, one już są. Tutaj jest przykład chorwackiego serwisu, który jest połączony dodatkowo ze specjalnym serwisem dziennikarzy śledczych, którzy się zajmują zamówieniami publicznymi w Chorwacji. I jest projekt, którego uczestnikiem jest Misi Fazekas, DigiWist, i o którym on powie i będzie dotyczył całej Europy, więc no, jesteśmy w dobrym towarzystwie. Bardzo przepraszam za przekroczenie czasu.
Bardzo dziękuję. Ja rozumiem, że pewnie już jest kilka pytań, które chcielibyśmy Tobie postawić, ale umówiliśmy się, że będzie dyskusja wspólna do wszystkich wystąpień na końcu. Teraz zapraszam do swojego wystąpienia pana Piotra Markowskiego. Pan Piotr Markowski jest z firmy Zamówienia 2.0. Jest jednym z naszych głównych partnerów i w swoim wystąpieniu rozszerzy trochę te informacje, które podał Grzegorz, a przede wszystkim powie też o możliwości do wykorzystania tego narzędzia w przyszłości. Bardzo proszę, przypomnę.
Bo zapomniałem podziękować naszemu głównemu partnerowi, właśnie firmie Zamówienia 2.0, bez którego wszystkie te analizy nie byłyby możliwe. A to jest też rzadki przykład współpracy organizacji z przedsiębiorcą prywatnym.
Witam Państwa, Piotr Markowski, Zamówienia 2.0. Grzegorz troszkę mi czasu zabrał więcej, więc będę musiał się streszczać. Przed chwileczką Grzegorz zaprezentował nam koncepcję barometru ryzyka nadużyć oraz możliwości analityczne, jakie oferuje. W pierwszej części swojej prezentacji postaram się Państwu przedstawić to, do czego zmierzamy, oraz w drugiej części praktycznej zaprezentuję kilka z produktów, które zamierzamy w niedalekiej przyszłości uruchomić. O celach Grzegorz już mówił, więc pozwolę sobie pominąć ten slajd. Do kogo kierujemy nasz projekt? W zasadzie do wszystkich tych, którzy w jakimś zakresie uczestniczą na rynku zamówień publicznych. Oczywiście są to organy państwowe, organizacje pozarządowe, zamawiający i beneficjenci, bo ich te dane dotyczą, nawet firmy i organizacje, które zajmują się agregacją i publikacją danych, oczywiście nie mówię tutaj o Urzędzie Zamówień Publicznych, społeczeństwo, czyli zwykli obywatele, dziennikarze, analitycy rynku. Oczywiście każdy z tych grup posiada inne interesy, potrzeby i cele. W związku z tym można wyróżnić tutaj nadzór i wykrywanie nadużyć. Analiza rynku zamówień publicznych, ale nie tylko tego rynku. Wzbogacanie własnych baz danych, czy to do celów komercyjnych, czy społecznych. Uzyskiwanie wzorców postępowania, czy też wzorów do naśladowania, tak? Jeżeli mowa na przykład o zamawiających, którzy mają niski wskaźnik ryzyka, inni zamawiający, którzy mają wyższy wskaźnik, mogliby brać z nich przykład. Szacowanie ryzyka, badanie konkurencji czy mierzenie możliwości biznesowych to oczywiście cele beneficjentów. Pamiętając o każdej z tych grup, przygotowaliśmy szereg produktów. Miałem zamiar tutaj o każdym z nich opowiedzieć, natomiast wolałbym Państwu zaprezentować troszeczkę bardziej praktyczny aspekt, więc tylko je wymienię w tej chwili. Metodologia, którą Państwo otrzymaliście, sam algorytm barometru ryzyka, czyli krok po kroku, jak dojść z danych z Biuletynu Zamówień Publicznych do danych, które my uzyskaliśmy, dane źródłowe, czyli bazy danych możliwe do pobrania dla każdego, dane zwizualizowane, raporty i analizy opracowane przez specjalistów, ekspertów i analityków rynku zamówień publicznych, raporty i analizy dynamiczne, czyli taki system do generowania danych w formie wizualnej, tak, wykresy czy zestawienia tabelaryczne, API, ale to już w późniejszym troszeczkę okresie, i narzędzia do pracy, które będą pomagały zwykłym nawet obywatelom w szukaniu tych potencjalnych zagrożeń. Wszystkie produkty, które zaprezentowaliśmy, zamierzamy udostępnić oczywiście nieodpłatnie. Niektóre z tych produktów będą oparte o licencję Creative Commons i liczymy na to, że po prostu dzięki temu nasz barometr ryzyka nadużyć będzie mógł ewoluować, i to przy niekoniecznie z naszym udziałem, przez inne organizacje. Oczywiście część tych produktów będzie w formie plików do pobrania, a część jako aplikacja online. W tej chwili przejdę do drugiej części, tej praktycznej. Część z tych produktów będzie dostępna na stronie barometru ryzyka nadużyć, którą za chwileczkę zaprezentuję. Między innymi metodologia, algorytm, dane zwizualizowane. Narzędzia do pracy będą w platformie przetargowej prowadzonej przez naszą firmę. Dobrze, to jest strona internetowa, oczywiście standardowa, podstawowe informacje o projekcie, metodologia cała opisana, algorytm, krok po kroku, jak dojść, o tym nie będę mówił, bo wolę od razu przejść do danych, czyli dane, prezentacja danych zwizualizowanych z możliwością sortowania, filtrowania tych wyników. Każdy wynik to jest pojedyncza część, tak? Jeżeli mówimy o postępowaniu przetargowym, które się zakończyło, to każde postępowanie może składać się także z innych części, więc ta jednostka badawcza, którą my badaliśmy, to była pojedyncza część, a nie postępowanie jako całość. I te pojedyncze części są wylistowane. Oczywiście tu jest tylko kilka kolumn reprezentujących podstawowe dane, natomiast samych danych informacyjnych jest o wiele więcej, które także będzie można wyświetlać. Proszę zobaczyć, tego jest naprawdę dużo i te wszystkie dane próbowaliśmy poddać testom na korelację, znaczy kilkanaście, tak jak Grzegorz mówił, natomiast wszystkie pozostałe, które nie zostały ujęte w barometrze ryzyka, także są możliwe do wyświetlenia po to, że jeżeli ktokolwiek inny by chciał zrobić dodatkowe badania, wtedy by miał taką możliwość. Z lewej strony widać nasz wskaźnik barometru ryzyka. Tutaj akurat na tym przykładzie to ryzyko jest dość wysokie, o tutaj mamy niższe, jest zaznaczone na zielono. Można z poziomu tego oczywiście szczegóły tego wskaźnika obejrzeć, to jest raport końcowy dla postępowania, czyli taki, który zostanie, który jest obliczany po zakończeniu postępowania przetargowego. Na ten raport składają się podstawowe informacje. Oczywiście tu jeszcze nie są wszystkie, bo to jest bardzo wczesna faza tego systemu. Natomiast podstawowe informacje o samym postępowaniu i oczywiście rozbite na 9 wskaźników, wskaźniki pośrednie, na które składa się główny wskaźnik. Przy każdym takim wskaźniku jest tak jakby... trudno to nazwać, ale taki znacznik ryzyka, tak, który pokazuje, w którym miejscu danej badanej grupy tego wskaźnika znajduje się ten konkretny część przetargu. Jeżeli jest na czerwonym, no to znaczy, że jest źle. Jeżeli jest na czarnym, no to znaczy, że jest ok, wtedy dostaje taki wskaźnik pośredni, zerowe punkty. Dobrze, to teraz zaprezentuję możliwości analityczne na przykładzie profilu jednego z zamawiających. Akurat wybrałem sobie taki obiekt, który ma dość dużo zamówień w ciągu tego okresu, ponad 3,5 tysiąca zamówień. Jest to Uniwersytet Jagielloński i jest daleko, tak. Więc tak, wstępnie tu jest oczywiście mapka, ale to o mapce nie będę opowiadał, bo służy przede wszystkim do analizy beneficjentów. I tutaj podstawowe dane, tak, czyli jaki asortyment dany zamawiający kupuje oraz jego ogólny wskaźnik wyliczony na podstawie wszystkich wyników zamówień publicznych od początku 2010 roku. Tutaj mamy także historię zmian, tak, w czasie, czyli jest barometr jest liczony na, dla zamawiającego na podstawie danych z ostatniego roku, natomiast w wersji szczegółowej będzie to barometr pokazywany również na podstawie danych z okresów wcześniejszych. I co można z tym zrobić? Tu jeszcze mamy wykres aktywności, ale to mniej podstawowe statystyki. To, co nas interesuje, czyli na przykład ilość składanych ofert. Tu mamy wstępne statystyki, czyli ile ofert i do ilu postępowań procent było złożona jedna oferta. W tym przypadku widzimy, że to jest 36. Wydawałoby się, że to jest w miarę dużo, natomiast to jest jakaś mniej więcej średnia, która występuje u nas w Polsce. Większość zamawiających ma podobną ilość tych ofert u nas składanych. Kolejnym ważnym informacją jest na przykład wielkość wadium. W tym przypadku Uniwersytet Jagielloński wygląda dość dobrze, ponieważ wadia, jeżeli były, były poniżej 5% wartości samego postępowania, co jest w miarę dobrym wskaźnikiem i te inni zamawiający wyglądają dość trochę gorzej na tym tle. Podczas analizy takiego zamawiającego mamy dostęp oczywiście do wszystkich zamówień, które zostały zarejestrowane zarówno w biuletynie zamówień publicznych, jak i w Tenders Electronic Daily, czyli europejskiego suplementu do dziennika europejskiego. Natomiast my wyliczamy w tym momencie wskaźnik tylko i wyłącznie na danych z biuletynu zamówień publicznych, ale pracujemy nad tym, żeby zaadoptować go także do danych pochodzących z TEDA. Oczywiście można sortować po nazwie, po wielkości tego ryzyka i tu mamy jakieś zamówienia o znacznie większym ryzyku. kliknięcie na wskaźnik otwiera szczegóły, tak, i możemy zobaczyć, jakie części w danym postępowaniu były. O ile się nie mylę, tu na trzeciej stronie był przetarg, który miał trzy części, one będą wszystkie wylistowane. A nie, nie zgadłem. Nie. No nic, no w każdym razie, gdy wyświetlamy tą listę, to czy, tutaj akurat nie było rozstrzygnięcia. Tak, bo to ostatnie świeże. Tutaj pojawiają się wszystkie części i każda składowa tego barometru jest pokazana na tej liście. Co jeszcze ciekawego można zrobić? Mamy oczywiście listę wszystkich beneficjentów takiego zamawiającego. I używając naszych narzędzi, które będą wspierały potencjalnych odbiorców, możemy na przykład sobie posortować po konkurencyjności, czyli tu są wylistowane wszystkie firmy ze wskaźnikiem 0, czyli że nie miały żadnej konkurencji, nie było żadnych innych ofert składanych przy postępowaniach, które wygrywały te firmy. Dodatkowo możemy posortować sobie po kwocie i od razu mamy ciekawe informacje, ponieważ mamy pewne firmy o ogromnych kwotach milionowych, którzy nie mieli żadnych konkurentów w takich postępowaniach. Oczywiście tu już jest pewien problem natury technicznej związany z danymi publikowanymi w BZP, ponieważ nie posiadamy identyfikatora umożliwiającego nam jednoznaczną identyfikację takiego beneficjenta. W tym przypadku jest to konsorcjum, ale trochę niżej na pozycji, o tutaj proszę Państwa, mamy to samo konsorcjum, które już nie jest połączone z poprzednim. W związku z czym, gdybyśmy posiadali bardziej precyzyjne dane, bylibyśmy w stanie jeszcze lepiej analizować ten rynek. Co ciekawe, tu mamy jeszcze informacje na temat zamówień z wolnej ręki. Możemy sobie też posortować po ilości. I wychodzi z tej statystyki, wychodzi, że głównie oczywiście zamówienia z wolnej ręki są udzielane osobom fizycznym, tak, czy prowadzącym działalność gospodarczą. Muszę już kończyć. Natomiast tu z lewej strony też jest barometr ryzyka wyznaczony dla tych firm. On jest zerowy z tego względu, że akurat w tych przypadkach były to postępowania realizowane na początku 2011 roku i już nie zostały ujęte w obliczeniu średniej, czyli z ostatniego roku. Co też dało nam do myślenia, że musimy tak naprawdę liczyć ten barometr ryzyka dla zamawiających oraz dla beneficjentów ogólny na podstawie dłuższego okresu, a nie ostatniego roku, kiedy na przykład firmy mogły przestać już uczestniczyć na rynku zamówień publicznych. Oczywiście to jeszcze można zobaczyć zamawiane produkty, natomiast każdy zamawiający, jeżeli jest także i beneficjentem, ma oddzielne statystyki, czyli w tym momencie pokazujemy wygrane i widzimy te same dane, z tym, że przeliczone już jako dla beneficjenta. I ponownie mamy informacje o tym, jakie postępowania wygrał i kto jest klientem takiego beneficjenta. I tutaj tak samo możemy sortować po ilości, po konkurencyjności, wartości czy zamówienie z wolnej ręki. Możliwości jest bardzo dużo. To są dopiero początki tego narzędzia. Planujemy je mocno rozbudować, między innymi również o możliwości drążenia danych, czyli zagłębiania się w te dane, które aktualnie prezentujemy. Mamy nadzieję, że to narzędzie będzie wykorzystywane dość szeroko i będzie skuteczne. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Dziękuję również za dotrzymanie czasu. I teraz bardzo proszę o przedstawienie swojej prezentacji przez naszego drugiego partnera. Jest to Michali Fozekas, Michali reprezentuje Uniwersytet w Cambridge, a poza tym jeszcze węgierską organizację pozarządową, która nazywa się Government Transparency Institute. I chcielibyśmy od Misi usłyszeć również o podobnych projektach realizowanych w innych krajach europejskich. Widzę, że jest jeszcze problem z wygraniem. Za chwilę, tak? Dobra.
Hi everyone, I'm going to talk in English. Hopefully the translation will be able to keep up. While Grzegorz is putting my presentation on the laptop, I'm sorry for the technical problem. I will introduce the project and the background for all this. Luckily, both Grzegorz and Piotr basically did my job, explained the indicators and showed a really beautiful website, so I don't have much to say. Well, that's only a joke, because I'm going to give you a bit of background, more Europe-wide background, about similar data, similar websites, and similar results. I'm based at the University of Cambridge, as well as the Government Transparency Institute, which is funded right now by the Open Society Institute to run a corruption risk measurement project in Poland and Romania. Previously, we've done the same in Hungary. But a related enterprise, the related project called DigiWIST, is run at the University of Cambridge. Thank you very much, Grzegorz. And this is called DigiWIST. I left some flyers here, and if you're interested, this has a scope looking at 35 European countries, so beyond the EU even, as well as including all the EU countries. So basically, the concept there is really similar. We are looking at public procurement data. We link that up to company information, information on owners of companies, political office holders, and then generate a set of corruption risk indicators and disseminate it widely in an open way so that journalists, civil society, governments can use the information. Okay, so that's a long introduction. Thank you very much, Grzegorz. 2 points today, really quickly. The first one is reliable and valid indicators of corruption risk. So we are not talking about corruption proven at court. It's a risk indicator, very much along the lines Grzegorz introduced. And then an online tool which we developed at the Government Transparency Institute. Again, very similar to what Piotr has shown, but this is complementary in a sense that it uses data available all across Europe using the TED, Tenders Electronic Daily, so larger value EU contracts. Corruption definition. It's true that we can argue about terminology, and I don't want to go down the line too much, but the heart is really the same, what Grzegorz mentioned, and which the World Bank and the European Commission and a lot of academics, including myself, include two big points. Avoiding competition in a case where you should have open competition, okay? So the market where there are multiple potential bidders, fairly standardized products and services, there should be competition, but you avoid it. The second condition, the second bullet point, is that you use this restriction of access, restriction of open competition, to favor a certain bidder. And that certain bidder is usually a friend, a high school classmate, a family member. Okay, so what do we do with this definition? How do we get around the eternal difficulty of measuring corruption? Public procurement data, as Piotr and Grzegorz have shown, is immense amount of rich data source. You have tenders, you have information of different organizations, really detailed bits of information, over 200 variables for individual tenders. But it's really interesting if you link that it to company data, financial information, company data, ownership and management. Okay, so that's linked open data. Then you can also go on and link it to individual data on the political side, the political office holders, and treasury accounts on, you know, how much budget deficit organizations are making, for example. Now, the Polish data, what kind of public procurement data we have in Poland right now, that's really important, that shows our projects are complementary. On the one hand, one bit of public procurement data in Poland is regulated by the EU Public Procurement Directive. So these are the large value contracts for services roughly 130,000 euros, for construction above roughly 5 million euros. Okay, so the big bits of the tendering market. And then there is a national public procurement database regulated by the national public procurement law, following similar principles, but differing in many different ways. What is important is that it's basically relates to contract values between 30,000 and this 130,000. Okay, so it's in between the EU threshold and the national threshold. And of course, what I'm not mentioning here is what's happening below the national threshold. That's the part of the market which we don't see. Okay, so there are three bits. The top one regulated by the EU directive, the middle one regulated by national public procurement law, and the bottom one which we don't know anything about. That's the black hole. What Piotr and Grzegorz largely talked about is the national bit, number two. Now, what I'm going to talk about is number one, that's the large value contracts, where there is direct European comparability possible because the same directive applies, the same rules apply. So how we conceptualize corruption or particularism abuse? It's pretty much like a crime story, a crime novel. You have to have a motivation. And in this case, motivation is a contract. You want to get the contract, and you want to have it really expensive. That's the money you want. Now, you have to have perpetrators. You have to have accomplices who commit the crime together. In public procurement, this is the contracting body which sets the tendering rules, awards the tender to the supplier on the private side. Now, of course, these two are accomplices, so you have to have some sort of informal hidden tie. Okay, that can be family relation, friendship, an offshore account, if you have followed the news, the Panama Papers, a lot of ways, but it has to have some sort of particularistic tie. Now, the interesting thing, if you understand procurement corruption as a crime story, as an Agatha Christie novel, then you can come up with indicators for each bit of the story. You can come up with indicators of tendering risk. That's what Grzegorz and Piotr Lagy talked about, single bidding, short deadlines, excessively high number of certificates. But you can also come up with indicators for suppliers, right? Now we know if a company is registered in Panama, that's a big problem. That's a high risk. Not proof of corruption, not proof of abuse, but it's a risk. You can also look at the contracting body. If, for example, the head of the agency is changed before its tenure over, just when the new government comes into power, we have seen that in Poland, we have seen that in Italy, we have seen that in Hungary. That's a risk because maybe political influence is over bureaucracies. And then, of course, if you have evidence of direct ties, my wife owns the company, I'm the mayor, and she's getting the contracts to fix the roads of the city, okay? That's, again, a high-risk, a conflict of interest situation. I'm going to talk about the tendering risk, the red flags approach. And the one particular one which we have been talking about, and this has been applied to Poland and across the EU, is the so-called corruption risk index, which is between 0 and 1, and it's basically a composite a summation of individual indicators. How it's done, and then Grzegorz left me this pleasant task of talking about the methodology, but it's really important. So how it's done? A wide set of potential components is defined, and that's where experts come in. Experts, broadly understood. Media report, international organizations, experts in Poland, experts in the Czech Republic, as well as bidding companies in Hungary we have done interviews with. So here the idea is to get as many different tricks. Okay, so you try to understand how corruption is really done on the ground, how it looks in the tendering processes. This is the broad introduction to the process. Then you have to narrow down this list. And the reason why you have to narrow down is that it's one thing to have a good story. It's one thing to say, well, for this highway, this is what the guys did, and this is how they hid the money, this is how they got the contract to the right people. But this is a single example, right? We talked about millions of contracts. So then the question is to move from the rich knowledge of experts in a few number of cases to big data. millions of observations. And for that, you need statistical techniques. And that's what we have done for Poland and a number of other European countries. And finally, you combine these indicators, because corruption can be done in A, B, C way. These are different in form, but not in substance. It's still particularism, abuse, corruption. So you combine them into a single score so that it gives you a clear guidance that something fishy is going on. So this is the six indicators we have taken for the TED database, for the Polish TED analysis. As we have talked about it multiple times today, single bidder contract on competitive markets, that's the heart of it, because it's really close to the definition. You restrict access, restrict open and fair access to government contracts. Now, of course, there are five other indicators, and these indicators relate to single bidding in a sense that they are used to achieve single bidding. They are used to achieve restricted competition. So a really straightforward one is that you don't publish the call for tenders in the official journal. That makes it more difficult for companies to know about the opportunity, more difficult for companies to bid. Okay. Other example is that you keep a really short advertisement period. That's number four. So you basically give three calendar days, including the weekend, to put together a large bid. Okay. Anyone who just sees the official publication has really little chance to actually put together something meaningful. Instead, what you do, informally, you give way ahead notice to your friends weeks ahead so that they start preparing their bids. Okay, that's one typical case we have seen across many different countries. So our big data approach tries to capture these typical corruption techniques. So one reason why we think single bidding is a key red flag of corruption risk or risk of abuse is that it is also associated with a lot more pricey, a lot more expensive contracts. What you see here, I cannot leave this. Okay, what you see here is the average amount of price discounts companies give according to the number of bidders in that procedure. So for here, for single bidder contracts, you have about 10% discount. And as the number of So as the number of bidders goes up, you have higher and higher discounts. So basically, what you get here is an idea of more competition makes for lower prices, which is higher discounts. Okay, so that's a key bit of evidence. Single bidding is expensive for the government. Single bidding is expensive for taxpayers, which gives us a sense that, well, single bidding can be used for corruption. As we have seen from Grzegorz, Poland is unfortunately a large outlier of the average incidence, the average prevalence of single bidding all across the EU. You see the European countries here, including the European institutions, and their share of single bidding contracts across all their contracting activities. Okay, so Poland is like roughly 45%. The next one, Estonia, Cyprus, Slovakia, all around 30%. So that's a large, large outlier. I'm not going to talk about the details anymore, just tell you that the same set of indicators gives you a really detailed map of what's going on all across Europe. So that map depicts roughly 3 million contracts across Europe. And it confirms our perceptions to a large degree about Western Europe, especially the Scandinavian countries, Denmark, Sweden, Norway, are doing really well. But interestingly, there are some counterexamples, such as Northern Finland or Berlin in Germany, or bits of Scotland in the United Kingdom. They look much less as you would expect them to perform that well. So that's the power of moving from a small number of cases we know as experts to big data. You can look into countries, look into cases, and don't think that big data will change everything you think about countries. It reinforces most of your perceptions, but it also gives you an idea of, well, there are some differences which we would not have, we would never have expected. Okay, so what you can do with this data, and that's going along the lines Piotr has presented before. I'm going to show you a website we have developed. It's live. You can go on and check it. So this website shows you corruption risk indicators for TED, so the large value EU-regulated contracts in Poland. The website is pia.tendertracking.eu. It's a beta version, so if you have any comments, please let us know. We are developing it further. And DigiWiz, the project I talked about, the flyers are here. We'll also work on this in the coming 2 years. So any comments, you know, as a user, any direct feedback would be really useful for us. Okay, as I said, it's TED data. It's for government accountability as well as market efficiency. Potential users, pretty much what Grzegorz and Piotr have talked about. Now, the starting site is really similar to what you would see in a public procurement authority's website. You can search for contracts, for agency name, winning company name, and a couple of characteristics of the market. What is interesting, you can also search for contracts based on their corruption risk index, so their overall corruption risks. And then you get a hit page, really similar to what Piotr has shown. And what is really interesting is that it gives you also the opportunity to aggregate information, and that's where we go beyond the data what is currently available on the public procurement agency's website. So it allows you to look at contract values, but also corruption risk for a single organization, or if you're interested in 3, 4, 5, you can combine them in a single query, and you can look at their performance over time. Now, what you can also look at is the sources of corruption risks, so the individual red flags I mentioned before, the 6 indicators, single bidding, call for tender publication, and procedure types, so on and so forth. So it gives you an idea about the organization itself, as well as the idea about the corruption risk in individual tenders. Okay, so you have tenders, organizations, the same set of metrics. You can browse around. Everything is clickable, so you find a fishy tender. Oh, this is the winner. You can click on the tender. Immediately, the contracts of that company are shown to you, so you can continue your search. Oh, this other contract is looking also really interesting. So if you are an investigative journalist or a government body searching for problems in a particular project, that's really useful for you. Also gives you a map in terms of where the contracting body is and where the different suppliers are coming from. This is a really familiar pattern, and I think Grzegorz mentioned this. A lot of contracting bodies pretty much use local suppliers. There's nothing wrong with local suppliers, but if you have a country which like Poland, you would want to see competition, companies coming in from other regions, okay? And this is something which we would like to see also from a corruption perspective, because companies coming from further away are less likely to be connected to the local political elite, more likely to come in with fresh ideas, competitive bids, and lower prices. And the final bit, which is interesting, it allows you, our tool allows you to benchmark. Okay, you think, well, I'm living in a town which looks really bad. A lot of high corruption risk contracts are happening. But are there other towns which are looking better, right? So you can benchmark compared to the average of those type of organizations. You can select another organization, another municipality, for example, which you think looks much better. And you can compare. And this gives you a sense whether it can be done better. Because at the end of the day, we don't want to create a negative sense of blame game, who is corrupt, who is not. That's not the goal. The goal is to see, okay, there are problems, we understand the specifics of these problems, and you can compare performance and see, well, this is done better here, here, and here. So you can learn. Idea is understand the problems, see the better performance, and learn. Thank you very much for your understanding and listening.
Bardzo dziękuję. Tak, a teraz będziemy próbować połączyć się z Brukselą. Z powodów, o których już Grzegorz mówił, pani przedstawicielka komisji nie była w stanie do nas dotrzeć, ponieważ zaproponowano jej bilet, który podróż trwałaby do Warszawy niemalże dobę. ale spróbujemy się połączyć i wysłuchać jej wystąpienia. Pani Laura, i teraz spróbuję nie zmienić nazwiska, Indriliunaite z DigiRegio, która liczymy na to, że przedstawi nam niektóre inicjatywy, które mają ograniczyć ryzyko korupcji w zamówieniach publicznych, które są popierane i wspierane przez Komisję Europejską. Laura, can you hear us?
Laura, can you hear us? It's...
Yes, I can hear you. Can you hear me?
Okay.
Yeah, so success, it's working. Maybe.
Maybe.
Can we see your presentation when we have you?
I put it on. Can you see it?
Just a second. I think just drop the video and focus on the.
Yeah, this is it's okay.
Yeah,
this
cool.
Is okay. So you can start, Laura. Floor is yours.
So I understand everything is working and I can start now, right?
Yeah. Yes, please.
So good morning, everyone. My name is Laura Indriliunaite. I'm connected now from Brussels, from the Commission, from DigiRegio. And actually, I was supposed to be there physically, but given the flight situation, now we have to become more modern and use IT technologies, which make communication still possible in the face of various new risks. So I have a quite an complicated situation to speak after the speakers who have been presenting very concrete and interesting things relevant for Poland, concrete projects, how to monitor and detect corruption risk in public procurement. And I'm afraid I will have to bring you back to a bit more general level. And my intention and role today here is to present the key initiatives that we have at the Commission, mainly regional and urban policy, for also tackling corruption and fraud risks in public procurement, but also looking a bit broader about general capacity building for better public procurement. But we are actually following with the great interest things happening around Europe now, and academics and research and NGOs work on public procurement and developing these new tools and using data, which is publicly available, procurement data. We are monitoring with the interest and also trying to see what can be used by the Commission in order to improve public procurement and how it's been done. Okay, so maybe I will just try to start my presentation here. So yes, there are a lot of things happening in the Commission, given that there are many different services involved in public procurement from different angles. We have, of course, the DigiGrow, which sets the entire policy and legislative framework. We have DigiHome, who is active in anti-corruption, and public procurement is one of the topics in their spotlights. And then we have OLAF, which analyzes the fraud cases involving public procurement involving EU money. But since I'm from DigiRegio, my presentation will have an angle of structural funds. But here again, public procurement is still public procurement, with or without EU funds, and the risks are the same. So I hope it's also relevant for you, even if you are not maybe directly involved in the management of the funds. So for the new programming period 2014-2020, there has been even heightened interest fighting fraud in funds. It's linked to many things, also discussion about the future of regional policy. Also, there's a lot of money involved, so of course, any risks are taken seriously. It's not to say that fraud was not in the spotlight before, but in this period, there's more political attention, and there's also a new legal basis in regulations our funds, which they require what is the global mandate of the funds to take to analyze the risks and take appropriate actions to fight fraud. This is, of course, broader than public procurement that involves the various aspects like product selection and so on, but obviously public procurement is the most important area. For many reasons, one of course is that almost half of the funds are spent via public procurement. And this is also a complex area with complex risks. I don't need, of course, to tell you that. Various audits, our audits, member states' audits, show that public procurement is the main source of errors, not necessarily fraud, but mistakes, administrative mistakes. And this is the area where the capacity still needs to be improved and fraud prevention efforts need to be stepped up. Also, this is, of course, an important area from the efficiency point of view, any delays stop the investments from reaching the ground and especially after the crisis. So there is this new requirement put into the regulation for member states to fight fraud in structural funds. The question is how we can, commission, how we can help member states in that. There were a few measures undertaken. One was the developing the guidance and the fraud risk assessment tool, which is an excellent tool. It was developed by colleagues in Regio. And this is the tool basically to start assessing what are the risks for using funds, investing funds. It also offers the list of measures which can be taken to counteract those risks and to mitigate them. And here again, a big section focuses on public procurement, lists public procurement specific risks, and offers also some measures. The guidance is available online, and the member states have been using it just to start preparations, start investment. Another tool which is offered and was developed and is offered by the Commission is the IRACNE tool. I don't know whether I need to go into details here because I also heard Grzegorz mentioning the name of the tool. Sorry, I don't understand Polish, so I'm not sure which context it was mentioned. But this is again an IT-based tool which tries to which uses various indicators, separate set concerns for procurement, tries to identify where are the risky projects. This is an internal tool in the sense that it is accessible only to bodies managing the structural funds. It uses all the data, lists of data related to eco-funded projects, which it also enriches with an external database. It's Orbit and Web Compliance to match with the company data. Try to identify risky patterns. So this tool is available for member states and tested and built to varying degrees at the moment in different member states. These were like tools to help member states. Then we launched the Regio project to experiment a little bit with public procurement and how the risks. The public procurement could be mitigated by involving civil society. So the project is called the Genetic Effects Project. It was launched last year, beginning of the year, together in cooperation with Transparency International. They have received a grant and they are implementing the project for us. When I say Integrity Pact, what does it mean? Integrity Pact is an instrument. Basically an agreement between a contracting authority and companies bidding for public contracts that they will abstain from corrupt practice. Sounds a bit too simple, but there's a third element. It's involving an external monitor, in our case, the society organizations, to monitor how these procurements are actually happening. This monitors, they have access to all the procurement documents, to the process, and they can flag certain risks and bring the list to the attention of the contracting authority, or if there's disability with the wider public. So this is a tool which has been used by Transparency International in various contexts, but mostly outside Europe. So we decided maybe it could be interesting to pilot and see how it works in Europe in our funds, and maybe learn something from this experience. So first we had to find those willing to engage in this experimenting and participating. So what we did last year, we launched the call for expression of interests. Calls one addressed to what is managing our funds or the big beneficiaries of our funds in public bodies, and then the other one to civil society organizations. And so then when we receive the applications, we try to match one with another and to have a list of projects where this generic fact will be happening in the pilot. And the result of these calls of expression of interest is that we have 17 pilots across the EU, 11 member states are involved. One pilot will be happening also in Poland. I'm sorry, spring also has some negative aspects. In Poland is also participating. Actually, Battery Foundation is our monitor, who will be involved in monitoring a project, transport project. So we will, and the lessons will be disseminated, disseminated across the different projects. And we have a variety of projects involved from various sectors, in various member states, various NGOs involved. So for the sake of learning and seeing whether this tool works and how it works in different environments. So now I come to a section where I would like to present one of the initiatives, very recent initiative, the feasibility analysis stage in Nigeria, which is a bit linked to what had been presented by my previous presenters. So this is the idea of for using procurement data and analyzing it and reanalyzing the patterns and analyzing performance of member state contracting authorities for different contracts. So before I explain the idea that we have here in Nigeria, I would like to say that there are already various kind of initiatives ongoing in Europe, mostly outside the governmental sector, like the one now initiated by Battery Foundation. And here, I don't know if you can really read this table on the screen, but this table is, I think, an interesting overview done by previous presenter, Vitaly Fazekas, an overview of websites and tools in Europe, which try to use public procurement data and analyze it. You can see that, the idea is to demonstrate here that there are a number of these websites and they might have a different thematic focus, like some really focus on corruption issues, some are more interested in spending aspects, some are interesting in more like market analysis, market information for participants, for bidders, market participants. And the scope and the types of data that we use can also differ. At the EU level, we have one tool which you might be aware of. It's Single Market Scoreboard, which, among other things, also analyzes public procurement. And it uses the 6 indicators. Again, one, how many bidders participate, whether there was a call for bids, what are the award criteria, what are the speed, these are the indicators being used. And it uses set data, and then it gives an assessment of member state performance at the member state level. And here's the latest graph illustrating Europe in different colors depending on the performance, and the data is used since 2014. Poland is ranked as yellow, which means average. And it's also possible to see the performance according to different these six different indicators that were mentioned, and also we can see in which area the improvements might be needed to contribute to how this contest on overseas. However, it's clear that performance differs not only among member states, but also within member states, differs according to different contracting authorities. And here I come to the idea that is now being analyzed. It's quite an early stage, but the idea is that maybe we should also have a look and analyze how different contracting authorities perform against the selected number of performance indicators in public procurement. So this is an idea now being analyzed by DGDG and DGGrow, and we have an external expert involved, an academic speaker before me, Khalid Fazekas, who is helping us with this task. And it's a very new idea, and currently we're at this stage where we're discussing which indicators should be used. Here I must emphasize that the angle is a bit not so much anti-fraud or anti-corruption, but more performance in public procurement in general, efficiency, transparency. But of course, in any case, since we're talking as well about openness and transparency, it's relevant for those who want to see it from the corruption angle as well. So once we decide which indicators we want to use, we would run a sample testing assessment of the performance of a selected contracting authorities, for example, municipalities, and see whether these indicators work, whether they produce interesting data. And the idea of having such benchmarking system is that in such a way, contracting authorities they can see how they perform against some of the indicators. They see areas where they could still be improving. Economic operators can analyze, for example, the country of their interest, to which bodies perform well. Maybe they are more willing to participate in the tenders launched by these bodies. And also for institutions, like public procurement offices, it could be interesting information also to target their capacity building efforts and action in capacity building. So that's the idea, early stage. We don't know what will be the result. We hope to know a bit more by mid-year. And this is also in the context, just to mention, in the context of the new single market strategy, which was adopted by the Commission in the autumn last year, where there's a separate strand of action dedicated to transparency, efficiency, accountable public procurement, better use of data. There's a lot of data available, maybe not of good quality, so we need to improve the quality of this data. So that's in the context of this. So what are other actions that we have taken to strengthen and fraud prevention efforts in public procurement? We've done a series of anti-fraud seminars. We were touring around Europe. We covered 15 member states with 12 events. We were focusing on prevention of fraud and structural funds, but there was a separate workshop all the time of dedicated to public procurement and how to prevent fraud in public procurement. And we always had a separate workshop where civil society was presenting their initiatives of what they are doing, hoping that there will be a dialogue between the civil society and the good ideas that they have and the government, that they can use of each other's work for the same purpose of fighting fraud and corruption. Other things that we are trying to offer member states, here again, it's not anymore the anti-corruption angle, but the angle of strengthening performance, public procurement. One of the recent deliverables was a guide of how to avoid the errors, how to avoid these mistakes, which happen very often across Europe. The mistake that auditors come back all the time. So there was this guide developed, and the main use of this guidance, as we see it, is the procurement office managing the day-to-day procurement activities. Of course, people who do it on a daily basis in the ministries and families, they have a great good experience and they are professionals, so for those people it's less relevant. But there are a lot of procurers who are not at this level yet, smaller municipalities which struggle. So this is the guide for them. And it's seen as a living document. They use got to be updated, and we already are working on updating it with the new directive to post very soon. The guide is very user-friendly. It uses the step-by-step approach to procurement process in each stage, what are the key things not to forget about, what are these things to avoid, how to avoid them, recommendations, practice examples. This guide is now available in all the languages and it's put online. There's the link. And we are happy to see that it's quite being downloaded. So it seems that there's an interest in the legal in this. And if you feel that this could be interesting for your organization or organizations, other ministries that are in charge of, it's worth the disability. Another new, very new product that we have delivered is a study on administrative rights of public property. It still has a structural funds angle, and we were focusing on what is managing the funds, but still, of course, it's never possible to talk about government without looking at it broader. So this study tried to identify good practices in how to organize procurement, how human resources are organized, what are the tools and systems in place to help to achieve more efficiency, transparency, what are the lessons from previous capacity building actions. And so it's a study which has been the main body of the report. Then it has 28 issues for each member state, and there are recommendations both for the Commission and Europe in general, but also for each ministry and recommendations. There are always good practice examples, so it's interesting to read that what's happening in other member states to really get inspired. And there was, based on a big survey, there were 2,000 replies received from the member states on how things are organized in the countries. And yeah, there's a separate section on practices. Good practices are organized in such a way that they touch upon such aspects as support to contractors, how you can support contractors in the mentor. What guided documents and what kind of standardization can be offered, how to professionalize people carrying out procedures, how to simplify procedures to make them simpler and facilitate their implementation, and how to ensure quality. So these are practices that you could find in the study. The study is not yet published online, but this will happen in a few days. So it will be on YouTube website, and if you want a link, what's available. Another instrument which is available for you, especially those here, I have to be specific to people working in public sector, in procurement and dealing with having some relation with structural funds. There's a tool available for exchange of experience with other member states. It's called TIEX Regio Peer-to-Peer. There's the link for how it can be accessed. And what we can offer here is that if you're interested in what's happening in other member states, how are procurement issues being handled? We can organize we can send you an expert from a member state, another member state. We can organize a study visit or a workshop. The only caveat is that there has to be some link and relevant structural funds. And once again, it's just for public sector bodies, that we can, it's not for public, for private experts or NGOs, unfortunately, but only public sector. And just to give you examples, there were already a few exchanges involving procurement issues. People from Slovakia, Central Coordination Body, they asked for experts to change experience on control, how to manage conflicts of interest, how to develop standardized documents. So experts from Portugal and Poland were sent to Slovakia. Bulgarian public procurement bodies asked for exchange on central purchasing, centralized purchasing, or framework contract. There was a workshop organized with experts from different Austria, Croatia, and then Croatia organized a workshop. We went to the study visit, also again, the controls, how to sample, how to organize the controls. So if you think it would be relevant for you, don't hesitate to go to the link that was shown before. And the final section of my presentation, while I'm not going to go into detail here, because also one thing it's outside the remit of the service that I represent, but also I understand it's much greater scene. So, of course, we operate in the more general context where we're having the form of new procurement rules. And the new procurement rules attempt to bring more transparency, more openness, strengthen the anti-fraud aspect. A few slides just to list new things, innovations brought by the new regulation. There's now a definition of conflict of interest, and the Portugal authorities now have an obligation to prevent, identify, and remedy such cases. There are new exclusion grounds for companies who do not believe properly try to influence the decision making or use false statements. There are such things as the standard self declaration for bidders, which makes it more difficult to exclude the tenderers already in the selection phase. There are new regulations concerning the post-award phase and how modification of contracts can happen without launching a new tender. So there, of course, e-procurement is an important new tool. A lot of expectations are related, linked to it, and hopes that to bring more transparency and openness. So this is the general context, and within that, we also constantly discuss with colleagues what new initiatives we should be launching to strengthen the fight against public procurement and capacity building. So that was my presentation for today. I'm happy to answer any questions if I cannot answer some of them, I might transmit them to colleagues responsible colleagues to get their replies. I don't know just how the communication can work now, because I'm not sure I will be able to hear questions from the audience.
Thank you, Laura. The communication wasn't perfect, but I still think that you will stay with us, because now we will start the session of questions and answers. So please be with us and answer on question which will be addressed to you, okay?
Can you hear us?
Yes, I can hear you, but before I couldn't really hear the...
So the request is, if you may stay with us for 15 minutes, we have short questions and answers session, and if there will be a question to you, then we will translate it. Unfortunately, we don't have professional translation, so I will try to serve as a translator if there will be question. But please stay with us, okay?
Yes, that's it.
Thank you.
Bardzo przepraszamy za nie najlepszy dźwięk. Niestety wczorajsze próby wypadały zdecydowanie lepiej niż dzisiejsza prawdziwa komunikacja między nami. I proszę Państwa, w tej chwili zaczynamy, mamy czas na dyskusję. Bardzo proszę o pytania, komentarze. Uprzejmie prosimy o podchodzenie do mikrofonów, są dwa rozstawione po dwóch stronach, ponieważ inaczej nie może tłumacz pracować, a przynajmniej są dwie osoby, którym trzeba przetłumaczyć Państwa pytania. Bardzo prosimy.
Bardzo proszę. Dzień dobry, Hanna Talagosławoj, firma Centrum Obsługi Zamówień Publicznych. Ja mam takie pytanie. Przedstawiliście Państwo bardzo interesujące narzędzie i bardzo ciekawą prezentację. Natomiast nasunęły mi się w trakcie słuchania tego rodzaju pytania. Otóż porównywaliście Państwo dane przetargów, chyba że źle zrozumiałam, w Polsce na podstawie danych z biuletynu. Czyli były to, jak rozumiem, przetargi poniżej wartości unijnej.
W tej części naszej, tak, to były przetargi poniżej progów unijnych. Mhm. W tej części, którą prezentował pan Michał w fazie
kasztowej. Czy one były porównywane, czy dobrze zrozumiałam, że były one porównywane z przetargami, które uzyskiwaliście państwo, dla których uzyskiwaliście państwo dane z TED-u, czyli z przetargami w Europie, które regulowane są bezpośrednio dyrektywami unijnymi, a więc o wartości powyżej progów unijnych.
Nie mamy tej bazy, która by łączyła obie te, tak powiem, warstwy. Rozumiem. Więc można tylko w obrębie obu tych, tak powiem, poziomów, tak jak pan Fazekas powiedział, na razie można tylko to robić, ale pracujemy nad tym, żeby to było możliwe.
Okej, bo być może Polska właśnie wypada w tych danych w taki, a nie inny sposób, z uwagi na to, że porównujemy, tak jak mówię, trochę różne rynki zamówień. Bo w Polsce dokonaliśmy porównania rynku poniżej progów, czy nie? Może ja źle zrozumiałam.
Myśmy nie porównywali krajów, to co było prezentowane w prezentacji Michałek, a w fazie Kasza. Tam były wyłącznie dane z TED-u, więc prezentacje międzykrajowe były oparte wyłącznie o TED. To, co ja prezentowałem w swojej części, to był wyłącznie BZP, natomiast na jednym z naszych spotkań Michi prezentował takie wstępne analizy, jak to jest jakby można było próbować porównywać to, co wynika z TED-u i to, co z BZP. To na przykład jeśli chodzi o pojedynczych zamawiających, no jest tam bardzo duża zbieżność, powiedział. No ale no dążeniem jest to, żeby zintegrować obie te bazy i wtedy będziemy mieli lepszy obraz na pewno.
Bardzo zachęcamy do pytań, krytyki.
Krytyki, jak najbardziej jesteśmy otwarci, podpowiedzi, bo produkty się rozwijają, więc no, bardzo zachęcamy.
Dzień dobry, Jacek Kraska, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ja mam takie, nie wiem czy pytanie, czy uwagę, bo tutaj zauważyłem, że jeden z tych wskaźników, który jest brany przy tworzeniu barometru, to jest waga tych kryteriów pozacenowych. I okej, no one jakby mogą świadczyć o tym, że ktoś, w sensie zamawiający, już jakby przygotowuje, czy raczej przy ocenianiu może być mniej sprawiedliwy, ponieważ no, cena jest najłatwiej porównywalna. Jednocześnie jednak ostatnio w narracji, w całej dyskusji publicznej raczej się podkreśla pozytywne aspekty stosowania tych pozacenowych różnych kryteriów. I w tym momencie także takie zmiany legislacyjne jakby są, także tutaj jakby to jest no, kwestia raz, że dyskusyjna, czy to jest powiedzmy korzystne, czy niekorzystne. No bo rozumiem, że im wyższy jest wskaźnik jakby barometru, tym bardziej powiedzmy tutaj się wydaje, że jest zagrożony tutaj poprawność powiedzmy tych zamówień publicznych. Jednakże no tutaj poprosiłbym właśnie o jakiś komentarz w tej sprawie. Jak tutaj jakby autorzy tego barometru się zapatrują na tę kwestię tych kryteriów pozacenowych. Dziękuję.
Hi, thank you for this question. It's a great one, it's a really important one and really great because it shows how data analysis can inform public discourse. Because public discourse until today has been based on expert knowledge of a couple of cases, right? But now we can bring in data and evidence all across Poland, all the contracts. So that is a really key point. Now, how we looked at non-price or non-quantitative assessment criteria is in two particular ways. First, different markets have different norms. Okay, if you do go for IT, you would often have IT development. You would often have non-price criteria. That's all fine because that's the market norm. Whereas often for road construction, that would be basically price only. So that is one thing our approach takes into account. It looks at what is the norm on the market and penalizes corruption risk assigned to contracts which deviate from this norm. Okay, so you have contract A, which the norm is price only, but you do a lot of other things. Okay, that's one thing. The second thing, how we identify the risky criteria. It's not about having price or non-price in the criteria. It's about having non-quantitative soft criteria which can be abused for corrupt purposes, right? If you assign scores for something which all of us would give a different score, like organigram, that's a classic example. I give you 10% of your scores on the quality of your organigram. How on earth can we agree whether you get the maximum score or minimum? No, we cannot. That's exactly the goal. This is how you hide corruption. Having price, the delayed payment, advanced payments, all these quantitative scores is not penalized by the corruption risk index. Okay, so that's really about having soft versus objective quantitative criteria. But in every case, and I want to underline this, we look at which kinds of criteria on which markets predict single bidding, okay? So the idea is that if in a market certain types of criteria are associated with lack of competition, then we draw the conclusion that this kind of criteria on that particular market is often used for limiting competition, right? So it's idea of linking bidding outcomes with the kind of criteria used. That's how we evaluate criteria. And this is where we contribute to the public discourse, because we can say on certain markets, there are certain deviations in the kind of criteria used, and these deviations are associated with lack of competition, right? On competitive markets, lack of competition. So that's a risk.
Ponieważ już nie widzę pytań, to może jeszcze paneliści chcieliby coś dodać na koniec. Czy macie coś do dodania, panowie i pani?
Wiem, że też wszyscy czekają na przerwę kawałą i faktycznie mamy mały poślizg 10-minutowy. Ja dodam tylko tyle, że zachęcam do przemyślenia, zachęcam do komunikacji z nami i tak jak wspomniałem, ten projekt będzie trwał jeszcze i będzie i następny, tak jak wspomniała Laura. Jesteśmy zaangażowani w pilotaż Integrity Pacts, czyli tych paktów uczciwości. Mam nadzieję, że to dojdzie do skutku niebawem. Będziemy dostarczać Państwu dostęp do tych produktów z czasem najbliższym. Planujemy konferencję na koniec roku, kolejną poświęconą zamówieniom publicznym. No, mamy nadzieję, że do tego czasu będziemy mogli też liczyć na więcej interakcji z Państwem po prostu. Dziękuję.
I would like to just echo what Grzegorz said, that please get in touch, and this is work in progress. So this kind of comments, like the comment on evaluation criteria, this is exactly the kind of debate we want to have to improve these risk indicators. And if you're interested in the wider European project, the DigiVist flyers are here, and you can get in touch, you can get more information on the website.
To bardzo Państwu dziękujemy. Zapraszamy na przerwę kawową. Umówmy się 15 minut, czyli pierwsza dwie zacznijmy. W drugiej części będziemy rozmawiać na temat zmian zachodzących w prawie zamówień publicznych. Zapraszam na...
Dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Sławomir Wikariak, jestem dziennikarzem Dziennika Gazety Prawnej i będę miał... Czy Państwo mnie słyszą przede wszystkim? Nie. A może teraz lepiej? Dzień dobry Państwu, teraz lepiej? A teraz? Dobrze czy gorzej? To jeszcze raz. Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Sławomir Wikariak, jestem dziennikarzem Dziennika Gazety Prawnej i będę miał przyjemność poprowadzić drugi panel. To będzie taki panel bardziej, to będzie bardziej panel dyskusyjny niż wystąpienia, z których mogliśmy posłuchać wcześniej. Przepraszam za mój słaby głos, obudziłem się dzisiaj z potwornym bólem gardła, tak bywa, proszę mi wybaczyć. My podczas tego panelu dyskusyjnego skupimy się bardziej na przyszłości, a w zasadzie na, chciałbym podzielić ten panel na dwie części, na bliższą i dalszą przyszłość. Ta bliższa związana jest z trwającymi już pracami nad nowelizacją prawa zamówień publicznych. Projekt jest w Sejmie, została już powołana podkomisja. Myślę, że te prace będą dość szybko się toczyły i wprowadzają dość sporo zmian, również dotyczących tego, co było poruszane już w pierwszej części naszej konferencji. I to będzie to pierwsza część naszego panelu. Druga część zaś będzie dotyczyć nieco bardziej odległej przyszłości, mianowicie całkiem nowego systemu zamówień publicznych, którego gdzieś już tam sygnały o nim w przestrzeni publicznej są sygnalizowane. I tam skupimy się na tym, co można byłoby, co należałoby poprawić tak, żeby on był bardziej przejrzysty i mniej korupcjogenny. Zacznę od przedstawienia panelistów. Pani Małgorzata Stręciwilk, prezes Urzędu Zamówień Publicznych, pan Mariusz Haładyj, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, pan Hubert Nowak, radca prawny i pan Tomasz Berdyga z firmy Zamówienia 2.0. Nie wiem, czy to ja się sprzęgam.
Może teraz już ten działa.
Mikrofon po prostu będę przekazywał Państwu, wywołując niejako do odpowiedzi. Pojawił się już tutaj podczas pierwszej części problem kryteriów oceny ofert. Ten problem to jest jeden z wskaźników, który jest mierzony w tym badaniu. Nie wiem, czy ja coś źle robię. W tym badaniu prowadzonym przez fundację. Sytuacja się zmieni o tyle, że teraz kryteria oceny ofert pozacenowe będą obligatoryjne i to będą musiały stanowić co najmniej 60%. Z jednej strony takie jest założenie rządu, ma to poprawić efektywność zamówień publicznych poprzez to, żeby były wybierane.
Może jednak spróbować.
Żeby były wybierane oferty lepsze jakościowo, żeby ta cena nie decydowała o wszystkim. Z drugiej jednak strony można usłyszeć również głosy. Ja przeczytałem niedawno bardzo ciekawy artykuł pana profesora Szostaka z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, który wręcz uważa to rozwiązanie za korupcjogenne. Panie ministrze, gdyby pan mógł się do tego ustosunkować.
Czy pierwsza rzecz to, dzień dobry Państwu, przede wszystkim obligatoryjne. One obligatoryjne będą w jednej sytuacji, czyli wtedy, kiedy przedmiot zamówienia nie zostanie opisany poprzez standardy jakościowe i wszystkie kluczowe cechy zamówienia nie zostaną w ten sposób przez samego zamawiającego opisane. Wówczas rzeczywiście jest ten próg maksymalny 60%. Ale też z czego on wynika? On wynika z tego, że dzisiaj mamy przepis teoretycznie też nakazujący stosowanie kryteriów pozacenowych wówczas kiedy tymi standardami jakościowymi przedmiot zamówienia nie jest opisany. I praktyka oczywiście okazała się bogatsza od ustawodawcy nie po raz pierwszy zresztą i te kryteria pozacenowe są na przykład na poziomie 1% i to jest, mówiąc pewnie najprościej, jakiś rodzaj nawet być może obejścia prawa w tego typu sytuacji. Stąd jest zaproponowany, zresztą ten próg był pierwotnie nawet jeszcze bardziej rygorystyczny, zaproponowany ostatecznie na poziomie 60%, po to, żeby konkurować właśnie także jakością, ale wtedy, kiedy zamawiający nie opisze tego przedmiotu właśnie poprzez standardy i wszystkich kluczowych cech zamówienia w ten sposób nie opisze, więc ja akurat tego zagrożenia nie widzę, bo mamy też system zaskarżeń. Jeżeli ktoś zastosuje 60% i stwierdzi, że mówiąc potocznie, stwierdzi, że opisał standardami jakościowymi, w związku z tym może 100% stosować, to też podlega zaskarżeniu, czy ta specyfikacja będzie w ten sposób też mogła być kwestionowana, więc akurat z punktu widzenia zwiększenia ryzyk korupcjogennych nie widzę to przy kryterium wyłącznie cenowym stosowanym. Teoretycznie ono powinno być najmniej obarczone ryzykiem korupcjogennym, ale też sobie można takie sytuacje wyobrazić. A poza tym, no jak praktyka pokazuje, niekoniecznie wpływa to z kolei na jakość ostatecznych efektów tych prac w ramach zamówienia. A chodzi też przecież o to, żeby inwestycje publiczne, które są realizowane dzięki czy w ramach systemu zamówieniowego, realizowały też pewne cele i gospodarcze, i społeczne, więc ja akurat obawy o zwiększenie tym rozwiązaniem ryzyk korupcjogennych osobiście nie dostrzegam większych niż to jest w obecnej sytuacji przynajmniej.
Panie ministrze, to ja dopytam, poza korupcją, bo to oczywiście już jest ten najbardziej daleko idący zarzut, no pojawia się zarzut tego, że po prostu będzie mało miarodajny system wyboru ofert. Ja podam przykład. Już teraz pojawiają się zamówienia administracji centralnej, urzędów centralnych, w których pozacenowe kryteria są stosowane. Miałem do czynienia niedawno z takim zamówieniem, które 40% stanowiły kryteria jakościowe, które były mniej więcej sformułowane w ten sposób, że liczyć się będzie jakość realizacji zamówienia i ta jakość to miała podlegać ocenie w ten sposób, że zamawiający miał po prostu zdecydować na podstawie przedstawionych mu koncepcji realizacji usługi, którą uzna za najkorzystniejszą. Tam się skończyło rzeczywiście, tak jak pan mówi o środkach odwoławczych w Krajowej Izbie Odwoławczej. Krajowa Izba Odwoławcza nakazała doprecyzowanie tych pozacenowych kryteriów. No niemniej jednak pokazuje to, że, no mówiąc krótko, że pojawia się ryzyko, że będzie decydować widzimisię urzędnika, widzimisię zamawiającego.
No ale to sytuacja, którą pan redaktor opisał, ona jest na gruncie dzisiejszych przepisów, tak?
No, oni wybiegali już właśnie niejako w przyszłość,
nie można powiedzieć, że wybiegali, zastosowali takie rozwiązanie, natomiast moim zdaniem nigdy się nie skonstruuje, znaczy inaczej, zawsze najlepszym środkiem kontroli zamawiającego są inni oferenci, znaczy to tutaj właśnie, zresztą nawet ta ustawa też zwiększa poziom ochrony prawnej nawet na zamówienia podprogowe, czego dzisiaj nie ma. I to jest najlepszy chyba też mechanizm do badania jakości, że tak powiem, tych SIWZ-ów poprzez samą konkurencję innych podmiotów. Natomiast to, że ktoś zastosował te 40% i to oczywiście można sobie wyobrazić zamawiającego, który na przykład postawi warunek gwarancji, nie wiem, na tusz i ktoś da 1500 lat jako swoją ofertę, że 1500 lat gwarancji na, nie wiem, na jakiś przedmiot, już nie chcę wymyślać. I to też jest możliwe i to jest dzisiaj możliwe, ale to jest kwestia jakby też rzetelności samego zamawiającego i właściwego stosowania prawa, ale to tego typu sytuacji, no po to są środki zaskarżenia, żeby tego typu sytuacje właśnie przypiłowywać.
Dziękuję. Pytanie do pani prezes. Ponieważ poza tym problemem, o którym rozmawialiśmy już z panem ministrem, pojawia się problem właśnie jakości tych pozacenowych kryteriów. To znaczy, tak naprawdę, czy one będą miały sens? No bo będziemy mieć do czynienia z przepisem, który po prostu zmusi zamawiających do stosowania pozacenowych kryteriów. No tylko, czy one będą prowadzić do wyboru jakościowo najlepszej oferty, to będzie tak naprawdę zależało właśnie od jakości tych pozacenowych kryteriów. Co tutaj można zrobić, co może zrobić Urząd Zamówień Publicznych, żeby poprawić tę jakość?
Dzień dobry Państwu. Przede wszystkim dziękuję organizatorom za zaproszenie mnie do udziału w panelu dyskusyjnym i w konferencji. Odpowiadając na pytanie pana redaktora, myślę, że powinniśmy mieć tego świadomość, że przepisami, samymi przepisami nie naprawimy rzeczywistości. Bo mieliśmy już przepis w 2014 roku, który zakładał obowiązkowe kryteria pozacenowe. I się okazało, jak tutaj pan minister wskazywał, że zamawiający, stosując ten przepis, niekoniecznie najszczęśliwszy, wymyślali kryteria pro forma, żeby tylko dopełnić przepisu, tak, a w efekcie nie uzyskaliśmy tego zamierzonego, określonego efektu uzyskania najlepszego jakościowo zamówienia. I teraz tymi przepisami proponowanymi w nowelizacji prawa zamówień publicznych też musimy mieć świadomość, że nie naprawimy rzeczywistości samym przepisem. Ten przepis w mojej ocenie idzie w dobrą stronę, w dobrym kierunku, ponieważ z jednej strony wskazuje przede wszystkim zamawiającym na kierunek właściwy, zwracamy uwagę na to, ażeby w postępowaniu o zamówienie publiczne wybierać najlepsze jakościowo produkty, usługi czy roboty budowlane, żeby kryterium ceny faktycznie nie stanowiło jedynego kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej, ale z drugiej strony nie ma takiego automatyzmu, jak był dotychczas. Dajemy w tym przepisie zamawiającym szansę na to, że jeżeli dobrze opiszą przedmiot zamówienia, wskażą określone standardy jakościowe realizacji przedmiotu zamówienia w opisie przedmiotu zamówienia, w ramach specyfikacji, w ramach postępowania i co więcej, później będą to kontrolować, weryfikować na etapie realizacji zamówienia, to wtedy mamy szansę na realizację zamierzonego celu, że mamy jakościowo dobre zamówienia publiczne. A więc według mnie ten przepis idzie krok do przodu, daje szansę zamawiającym właśnie na wybór. Albo określam, opisuję dobrze ten przedmiot zamówienia z określonymi standardami jakościowymi, albo będę musiał wskazać właściwe inne pozacenowe kryterium oceny ofert. A co Urząd Zamówień Publicznych może w tym kierunku robić i co wyrażam nadzieję będzie robił, przynajmniej takie są moje plany i zamierzenia, ażeby pomóc zamawiającym tak opisywać te kryteria jakościowe. I tu się zgadzam, że tu jest pewna drażliwość oczywiście przy kryteriach jakościowych pod tym kątem, o czym rozmawiamy, tak, tym korupcyjnym. Jest pewna drażliwość, pewne niebezpieczeństwo, ale powinno być standardem, ażeby te kryteria jakościowe opierające się w pewnym zakresie, na pewnym subiektywizmie zamawiającego były jak najbardziej zobiektywizowane, opisane tak, ażeby dawały szansę faktycznie na wybór najlepszej jakościowo oferty. Stąd też w Urzędzie Zamówień Publicznych będziemy tworzyć w ramach dobrych praktyk wzorcowe dokumenty, propozycje opisów, kryteriów oceny ofert, żeby pokazać zamawiającym w określonych przedmiotach zamówienia, czy robotach budowlanych, czy określonych usługach, jakie kryteria mogą przykładowo wskazywać, jak je opisywać, tak żeby osiągnąć ten najlepszy efekt. Bo jeszcze raz podkreślę, to, że my możemy na etapie postępowania o zamówienie publiczne wskazywać na kryteria jakościowe, to nie rozwiązuje nam celu czy problemu, z którym mamy w zamówieniach publicznych, a więc osiągnięcia najlepszego jakościowo zamówienia. Bo w tej chwili też zamawiający mają szansę. Ja znam takie zamówienie, duże zamówienie, gdzie jeden z zamawiających zakupował dużą ilość akumulatorów do samochodów i w trakcie postępowania o zamówienie publiczne były próbki oceniane i te próbki były świetne, wspaniałe. Natomiast na etapie uzyskał najlepszą ilość punktów, najlepsza jakościowa oferta, próbka, czyli taki wymiar efekt badania jakości produktu oferowanego, a na etapie realizacji zamówienia co się okazało, że zamawiający nie zweryfikował tak naprawdę jaki produkt otrzymał, bo otrzymał te akumulatory no name, tak, bez, czyli de facto był oferowany zamawiającemu inny produkt, inny dostarczany i zamawiający nie mógł sobie poradzić z weryfikacją w oparciu o postanowienia umowy, specyfikację, którą przygotował, nie był w stanie sobie poradzić z weryfikacją tego zamówienia na etapie realizacji zamówienia, więc tutaj przepisy same w sobie niczego nie rozwiążą. Praktyka i musimy pomóc zamawiającym, nauczyć zamawiających, jak w praktyce to realizować. Też dodam tylko przy tej okazji, że jest też projektowany przepis, który nakłada na zamawiającego obowiązek już w toku postępowania o zamówienie publiczne, ażeby osoby, które zajmują się tym postępowaniem w ramach komisji przetargowej, ażeby te osoby później były odpowiedzialne za realizację zamówienia, za odbiór tego dostarczanego produktu. Myślę, że to też pokazuje właściwy kierunek na skupienie się na etapie realizacji zamówienia.
Tylko jedno zdanie?
Tak, oczywiście.
Jedno zdanie dosłownie, bo właśnie to a propos, znaczy tak, po pierwsze to, co właśnie pani prezes mówi, też warto jakby na te propozycje popatrzeć jakby na, jako na pewną jednak komplementarną całość, i to wtedy też łatwiej jest je oceniać, to jest raz, a dwa, że ja bym paradoksalnie chciał, żeby gdyby ten przepis oczywiście spotkał się z akceptacją parlamentu, później prezydenta, żeby po wejściu w życie tego przepisu utrzymała się dominująca czy przygniatająco dominująca skala wtedy przetargów z wyłącznym kryterium cenowym, bo to by oznaczało, że kryteriami jakościowymi zamawiający tak opisał cechy zamówienia, że rzeczywiście pozostaje już tylko konkurencja ceną, ale nie, że rzucam tylko cena i kto tam, kto taniej zaoferuje największe możliwe, że tak powiem, przepraszam za wyrażenie, barachło, to wygra, tylko właśnie chodzi o to, żeby postawić na pewnym minimalnym poziomie standardy jakościowe wykonawcom czy oferentom i kto na tym poziomie będzie w stanie skonstruować ofertę i skonstruuje ją w sposób możliwie najtańszy, to ten wygra. I gdyby ten przepis wszedł w życie, gdyby spotkał się z akceptacją, to wówczas ja bym sobie życzył właśnie, żeby była taka przygniatająca rzeczywiście wielkość z kryterium cenowym tylko przetargów.
Tak, oczywiście.
Tomasz Berdyga, pozwolą Państwo, że się trochę postawię w opozycji. Z jednej strony, żeby ta dyskusja nasza była trochę bardziej żywa, a z drugiej strony wydaje mi się, że te przepisy, które zamierzamy wprowadzić, jednak nie do końca muszą iść w dobrym kierunku. Bo to nie jest kwestia, patrząc na te, jeżeli Państwo zwrócili uwagę na prezentacje, które były w poprzedniej części, te prezentacje pokazywały, że problemy, które mamy w tej chwili w zamówieniach publicznych, nie bardzo dotyczą tego, jak wygrać postępowanie. Bardziej powinniśmy iść w stronę tego, jak ograniczyć, albo wzmocnić zamawiającego, żeby układane przez niego postępowania powodowały większą konkurencyjność. To, co jest w tej chwili problemem, to jest ta jedna oferta, gdzie Polska przoduje zdecydowanie na tle Europy i to jest rzecz, która przede wszystkim wydaje się, że przepisy powinny zmieniać. Wydaje się, moje zdanie jest też takie, że jako też zamawiający, występujący dosyć często, że przerzucanie się kryteriami jakościowymi między specyfikacją a kryteriami wyboru nie musi być dobre. Bo jeżeli zakładamy, że ktoś potrafi zrobić tę specyfikację w rozsądny sposób jakościowo, to w tych kryteriach nie ma potrzeby tego umieszczania, zwłaszcza, że te kryteria powinny być jak najbardziej skwantyfikowane. Jakość, gdzieś tam można powiedzieć, że to jest nie zawsze obiektywne. Może być bardziej subiektywne. Jeżeli chodzi o kryteria, wydaje się, że powinno one być skwantyfikowane po to, żeby zamawiający nie miał tu zbyt dużej swobody. Ja nie chcę namawiać oczywiście do tego, żeby jakoś zacieśniać i ograniczać zamawiających. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że przez kwantyfikację i powiedzenie, co powinno być, na przykład taki, pani prezes tutaj mówiła o katalogach, o wzorcowych dokumentach, to jest świetny pomysł, ale mógłby także powstać taki wzorcowy katalog kryteriów. To, co stosują zamawiający w tej chwili, to jest na przykład czas, termin płatności albo czas gwarancji. To są rzeczy, które są bardzo łatwo kwantyfikowalne do umieszczenia w umowie i tutaj nie ma, powiem tak, dyskusji, upraszczając, między zamawiającym a wykonawcą później, czy to jest zrealizowane, czy nie. Jeżeli mówimy o jakości, ten przykład, który pani prezes podała, ktoś dostarczył w próbkach co innego, a później w zamówieniu dostarczył zupełnie co innego, to pokazuje tylko, że te przepisy w tej chwili są ułomne. Jeszcze jedną rzecz chciałem też Praktyka. No praktyka, tylko to, co my też zgłaszaliśmy w rozmowach z Batorem, co powinniśmy, w którą stronę powinniśmy dążyć. W tej chwili nasze prawo i generalnie postępowanie ogranicza się do momentu zawarcia umowy. Czyli wchodzimy w proces przetargowy, kończymy zawarcie umowy i koniec. A tak naprawdę od tego momentu dopiero zaczyna się wydawanie pieniędzy. Od tego momentu zaczyna się możliwość na przykład zmieniania tej umowy aneksami, na przykład przyjmowania innych produktów niż te, czy przedmiotów niż te, które były zamówione, modyfikacji warunków także jakościowych tych usług. I to jest rzecz, której w tej chwili wydaje się, że prawie w ogóle nie pilnujemy na poziomie takim, czy nie mamy możliwości pilnowania na poziomie i polskim, i pojedynczego obywatela. My postulujemy, czy proponowaliśmy włączenie takich zapisów, które pokazywałyby, czy wymuszałyby na zamawiających konieczność publikacji takich dokumentów, które pozwolą kontrolować nie tylko postępowanie, ale też realizację tego postępowania łącznie z umową. I to jest naprawdę otwarcie się na tą kontrolę społeczną, kontrolę obywatelską, żeby obywatele, nie tylko my i nie tylko organizacje rządowe, mogły powiedzieć, czy postępowanie jest zrealizowane dobrze, a nie tylko dobrze zaplanowane i dobrze zakupione.
Pan mecenas Nowak, gdy mówiłem o pewnych zastrzeżeniach pojawiających się w przestrzeni publicznej, też kiwał głową.
Dzień dobry Państwu. Ja również dla kolorytu dyskusji pozwolę się mieć zbliżone zdanie do pana Tomasza. I pragnę zwrócić uwagę na przykładzie właśnie tych kryteriów oceny ofert. Abstrahując od procentów, które będą przyznane poszczególnym kryteriom, od sposobu wyliczenia tych przyznawanych punktów, zwróćmy uwagę, co się dzieje. Mamy zaproponowane, byśmy przykładowo jednym z kryteriów stosowali koszt cyklu życia produktu. Zwróćcie Państwo uwagę, produktu, którego produktu? Produktu, który do tej pory miał zamawiający, produktu, którego by chciał, produktu uśrednionego, czyli już na samym wstępie opisu przedmiotu zamówienia zachęcamy zamawiającego, bądź osoby czy podmioty, które w jego imieniu będą dokonywały tej czynności, do takiej wstępnej preselekcji, zdecydowania. Ten ołówek, ten serwer, ten silnik, ten moduł. Czyli już gdzieś na wstępie mamy taką wstępną preselekcję. I tutaj ja absolutnie zgadzam się z tym, iż no, iluzorycznym jest nasze przekonanie, że kolejna regulacja prawna, mieliśmy ich przeszło 40 na przestrzeni tych 12 lat, ona coś zmieni dobrego. Myślę, że chyba powoli, na gruncie właśnie tych kryteriów oceny ofert, na gruncie rażąco niskiej ceny, na gruncie tego jednego kryterium oceny ofert ceny, widzimy, że zmierzamy w stronę troszeczkę takiej chyba umowy społecznej, że powinniśmy się jednak umówić wszyscy zamawiający, wykonawcy, iż są jakieś założenia w tych zamówieniach publicznych. One zawsze będą ocenne, ale powinniśmy dojść do tego poziomu ocenności, który jest akceptowalny przez obie strony, jak gdyby tutaj zamówień publicznych. I chyba zmierzamy powoli w stworzenie tych wzorców, o których mówimy, bo to jest chyba najważniejsze dla nas, żeby ze strony rządowej mogły być stworzone wzorce, które spowodują, że zarówno ten zamawiający będzie czuł komfort, tworząc tą specyfikację, jak i wykonawca w sumie od początku będzie wiedział, w jaki sposób będzie oceniany. I teraz chyba zmierzamy w tą stronę, która była jeszcze do 2006 roku stosowana u nas, a więc nawet 2 lata po akcesji, że był stosowany tak zwany PRAG, czyli podręcznik udzielania zamówień tutaj przez nasze jednostki w Polsce, finansowanych z programu ISPA, FARE i SAPART. I tam, drodzy Państwo, były wzory, że kryteria oceny cena to jest 50 albo 20%, 80 albo 50% to jest kryterium jakości. Były rozpisane podkryteria. Oczywiście każde z tych podkryteriów w jakimś tam założeniu mogło być ocenne. No tego nie unikniemy. Ale został stworzony taki dokument i ten dokument była taka umowa społeczna. Nim się posługujemy. Oczywiście można go było wypaczyć bądź nie, ale była taka umowa społeczna i myślę, że powoli chyba ewoluujemy od tych 6 ostatnich lat, gdzie wszyscy pamiętamy, tutaj w kuluarach rozmawialiśmy, przykład budowy autostrady do Poznania, gdzie Chińczycy zostali z dwóch odcinków wyproszeni, umowa została wypowiedziana, a wcześniej wszyscy wiedzieli, że została zaoferowana rażąco niska cena. Wszyscy mówią w takim ogólnym założeniu cały rynek. I na kanwie tej sytuacji postanowiliśmy, że zaczynamy coś działać, że ta cena nie może być jedynym kryterium oceny ofert. I mnie się wydaje, że tak ewoluujemy od tego 2010 roku i chyba powoli zmierzamy właśnie jednak w tą stronę wypracowania dobrych wzorców, które myślę, że będą tutaj w perspektywie kilku następnych lat niezbędne, żeby w jakiś sposób uciszyć dyskusję, uspokoić emocje wokół tych kryteriów i zaproponować jakby nową jakość. Tak mi się wydaje.
Tak, oczywiście.
Jeszcze jedno zdanie chciałem dodać. Ponieważ my jesteśmy narodem, który sobie da radę w każdej sytuacji i to, jakie by przepisy nie były, my jesteśmy w stanie zrobić tak, jak my chcemy, a nie jak chciałby ustawodawca. Dlatego nawołujemy do tego, żeby te konstrukcje prawne, które są tworzone, były jak najbardziej, z jednej strony były jak najbardziej czytelne, a z drugiej strony, żeby wymusić na zamawiających, na wszystkich w zasadzie uczestnikach tego procesu, otwartość tego, co robią. Tak, żeby to było od początku do końca możliwe do weryfikacji. Nie tylko przez, znowu powiem, organach rządowych, ale też przez normalnego obywatela. I to jest idea, która nam przyświeca, żeby można było to weryfikować. Państwo, mimo tego, że teza jest, że mamy dużo urzędników, dużo biurokracji, wszystkich postępowań nie sprawdzimy. Tu trzeba zaangażować ludzi, trzeba zaangażować to społeczeństwo, które de facto te pieniądze wykłada do tego, żeby weryfikować, jak te pieniądze są wydawane. A możemy do tego dojść tylko i wyłącznie dzięki upublicznieniu informacji, nie tylko o samym postępowaniu, o realizacji tego postępowania, o wydłużeniu czasów, kiedy to postępowanie czy dane te są dostępne, o tym, żeby ludzie mogli w każdej chwili, nawet po zakończeniu tego postępowania, sięgnąć do tych danych, zobaczyć, dlaczego mój wójt, dlaczego mój prezydent zrobił taki i taki zakup. Kto był w tej komisji, która ten zakup zrobiła i kto wygrał to postępowanie? Dlaczego dana osoba 15 razy z rzędu wygrała podobne postępowania? Do tego nie dojdziemy z tymi przepisami, które mamy. Wydaje się, że niestety do tego nie dojdziemy, bo za dużo, znowu postawię tezę, za dużo czasu, za dużo rzeczy, za dużo zwracamy uwagę na to, żeby dopracowywać jakieś szczegóły, które są jakościowe, a mamy bardzo dużo szczegółów technicznych, które by poprawiły jakość tych danych i dostępność tych danych. I tu mówimy o rzeczach, które są związane na przykład z możliwością publikacji konkretnych danych. W tej chwili w zasadzie jest dowolność. Nie można tych danych zagregować, nie można tych danych dobrze przejrzeć. Mówimy o czasach, kiedy te dane są dostępne. Zamawiający umieszczają specyfikacje i za chwilę jej nie ma. I dostępność do tych danych jest tylko ich dobrą albo złą wolą. Mówimy o tym, żeby wydłużyć ten czas, jasno sprecyzować, jaki zakres danych powinien być udostępniany i dać możliwość ludziom także kontroli, a nie tylko urzędom.
Jeśli chodzi o tę kontrolę i jawność, to powiem tak. Według mnie ta jawność i transparentność systemu zamówień publicznych istnieje. Mamy zasadę jawności postępowania, mamy jawne, oficjalne publikatory dotyczące ogłoszeń o zamówieniu, mamy oprócz zasady jawności i materialne wyrażenie w przepisach prawa zamówień publicznych poprzez konkretne instrumenty. Każdy może zajrzeć do protokołu postępowania i załączników do protokołu z postępowania. Jawne są umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oczywiście można, i tutaj rozumiem, że uwaga tego jakby dotyczy, że nie ma jakichś większych mechanizmów, które dawałyby możliwość przeglądu, jakby automatycznego przeglądu takich danych. I rzeczywiście takiej bazy brakuje. Nie wykluczam, że taka baza powstanie, zresztą tutaj wcześniej już wskazywałam po objęciu stanowiska prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, że moja propozycja skierowana do Ministerstwa Rozwoju rezygnacji na ten moment z budowy e-platformy, która by dawała takie szanse zajrzenia do każdego postępowania o zamówienie publiczne, z agregowania tych danych o postępowaniach, to nie jest rezygnacja na 100%, tak? Tylko biorąc pod uwagę sytuację, w jakiej znalazł się Urząd Zamówień Publicznych i przygotowania Urzędu Zamówień Publicznych do wdrożenia tego instrumentu aktualnie, stwierdziłam, że po prostu nie jesteśmy przygotowani na to. Urząd nie jest przygotowany i tylko i wyłącznie dlatego na ten moment wstrzymaliśmy regulacje dotyczące budowy platformy. Natomiast oprócz tej platformy w tej chwili mamy narzędzia, mamy, nie twórzmy takiego założenia, takiego twierdzenia, że mamy do czynienia z utajnionymi informacjami o przetargach publicznych. Te przetargi są jawne. No, drodzy Państwo, w 2012 roku pojechałam na wizytę studyjną na Ukrainę i tam opowiadałam o problemach, które funkcjonują w polskim systemie zamówień publicznych. Opowiadałam o problemach z tajemnicą przedsiębiorstwa. problem, który jest w tej chwili w praktyce orzeczniczej Krajowej Izby Odwoławczej, w ogóle w zamówieniach i zamawiający też mają, to jest kwestia nadmiernego zastrzegania przez wykonawców w postępowaniach o zamówienie publiczne informacji zawartych w ofertach i przez to zamawiający z kolei ma obawy przed odtajnieniem tych informacji, bo naruszy tajemnicę przedsiębiorstwa ewentualnie, naraża się na odpowiedzialność cywilną, karną i rzeczywiście w tej chwili mamy problem zidentyfikowany w mojej ocenie w zamówieniach publicznych z przesadzaniem przez wykonawców, z zastrzeganiem informacji, które w ich ocenie są objęte tajemnicą przedsiębiorstwa i trzeba znaleźć rozwiązanie według mnie tego problemu. Ale jak opowiadałam o tym problemie, który zauważam, który jest istotny według mnie na Ukrainie, to tam nie zrozumiano moich uwag, dlatego że tam z kolei oferty są tajne. Były tajne wtedy, tak? Tam później uchwalono ustawę, troszeczkę się zmieniło, ale u nas tak nie ma. W naszym kraju jest realizowana w pełni zasada jawności w postępowania i są instrumenty ku temu, ale to oczekiwanie ze strony rynku, ażeby powstał instrument, narzędzie techniczne, dzięki któremu będziemy mieli zebrane w jedno miejsce jakieś dane o postępowaniach o zamówienie publiczne, to przyjmuję do wiadomości, jakby zapewniam, że nad tym pracujemy, zastanawiamy się nad takim rozwiązaniem, które no, będzie dawało nam szansę szerszej oceny w ogóle rynku zamówień publicznych.
Czy tej kontroli ex post, bym powiedział, to pani prezes jakby już powiedziała. Będziemy rozmawiali nad nowym systemem. Jakby uważam, że temat jest dalej otwarty. Znaczy sprawozdania to też moim zdaniem jeszcze wszystkiego nie załatwiają, bo trzeba porozmawiać o tym, jak te sprawozdania później rzeczywiście publikować, żeby móc je agregować, jakiś robić tego typu przegląd, o którym pan mówi. To uważam, że przy pracy nad nowym systemem, co podkreślam, systemem, a nie tylko nowym prawem zamówień, jest jak najbardziej wtedy do takiego kompleksowego ujęcia. I to jest jakby pod kątem jakby właśnie tej kontroli ex post. Natomiast to, co też dla samych przedsiębiorców jest istotne, to jest też informacja o przetargach z odpowiednim wyprzedzeniem z kolei. I tutaj też jest wprowadzony przepis o takim przepis zobowiązujący zamawiających do publikowania rocznych swoich planów zamówieniowych właśnie po to, żeby wykonawcy z odpowiednim wyprzedzeniem mogli się przygotować na te przetargi i w tym aspekcie przejrzystości, że tak powiem, to bym też na to zwracał uwagę, że jakby nie chodzi tylko o to, żeby móc jakby później skontrolować, czy to było, nie wiem, czy jedna firma się nie pojawia za często w przetargach, nie wiem, szczególnie w określonej, nie wiem, gminie, powiecie, czy w innym jakiejś jednostce organizacyjnej, bo to już jest często, jak to się mówi, po herbacie. Okej, można wtedy oczywiście to piętnować, to też jest wtedy działanie prewencyjne, ale jeszcze ważniejszą rolę właśnie może odgrywać to, żeby też przed jakby były firmy, które się mogą przygotować na przetarg. Ja też przypominam, że w projekcie, który był poprzednio przygotowany też, a różnica nowego projektu ze starego, to to, że w ogóle zasady jawności odratowaliśmy, że tak powiem, bo ona pierwotnie w ogóle miała wypłacać, zresztą my jako Ministerstwo Gospodarki też na to do samego końca staraliśmy się zwracać uwagę, ale ta zasada w ogóle miała, mieliśmy się z nią pożegnać, mówiąc kolokwialnie. I kwestia dobrych praktyk, ja też jestem, czy wzorców, ja też jestem ogromnym zwolennikiem, żeby te wzorce tworzyć. Zresztą jak pierwszy raz z panią prezes rozmawialiśmy, to też o tym mówiliśmy, żeby tyle samo serca i siły wkładać w regulacje, co w działania pozalegislacyjne, a może nawet właśnie więcej w pozalegislacyjne, ale też pamiętajmy też jeszcze jedną rzecz, że to pan mecenas też powiedział, że to jest robota na parę lat, żeby tą praktykę wykształcić. Super, działajmy w tą stronę, tylko że też o jednym aspekcie nie zapominajmy, znaczy w tej chwili mamy pewnie ostatnią tak dużą transzę środków europejskich, która się kończy w 2020 roku i jakby też trzeba nakładać przepisy na stan realny, na rzeczywistość. I mi się marzy, żebyśmy wzorcami, że tak powiem, sobie uporządkowali przestrzeń zamówień i żeby one w ogóle w dużej części wystarczyły, a przepisy były na przykład zamówieniowe 3 razy chudsze. No ale też musimy, że tak powiem, do tego dochodzić stopniowo, z tym się zgadzam, bo to jest trudne, żeby tak z dnia na dzień zmienić praktykę. Szczególnie, że niestety, ale też u nas w kraju te dokumenty pozanormatywne takie no, nie są najbardziej, że tak powiem, modne w stosowaniu, co też nieraz też rozmawialiśmy przy okazji innych rozmów na temat regulacji w ogóle. I z punktu widzenia też właśnie tej skali środków europejskich też trzeba myśleć o działaniach, które też na dzisiaj będą pewnym praktykom zapobiegały.
Ja myślę, że panu Tomaszowi chodziło przede wszystkim o to w kontekście zasady jawności, żeby, owszem, ta zasada obowiązuje, tylko że czym innym jest, kiedy obywatel musi się zwracać do, powiedzmy, gminy, do urzędu o każdą umowę z osobna, a czym innym jest, kiedy każda z umów jest opublikowana w biuletynie, gdziekolwiek opublikowana, tak? I myślę, że to o to chodzi, ale to rzeczywiście nie jest chyba problem koniecznie zamówień publicznych, tylko w ogóle dostępu do informacji publicznej.
Znaczy, wydaje mi się, że zrozumieliśmy uwagę pana, tylko chodzi mi, sam pan powiedział, że życie zawsze jest bogatsze niż regulacja i też trzeba to rozwiązanie tak zaprojektować, żeby ono spełniło swoją faktyczną i prawdziwą rolę, to znaczy, żeby rzeczywiście można było agregować, bo wprowadzimy teraz nad nowelizacją jest określony niestety też tempo pracy i reżim czasowy, tak, tu nie ma jakby w tej chwili niestety, ale czasu na takie też rozmyślanie na maksymalnie, żeby się skupić na wszystkich aspektach. Skupiliśmy się na pewnych priorytetach, które też premier Morawiecki postawił jakby w swoim planie. Natomiast ja sobie też wyobrażam niestety taką rzeczywistość, że wprowadzimy przepis dzisiaj o konieczności publikowania sprawozdań. Jeden to zrobi, nie wiem, PDF-em nieprzeszukiwalnym, drugi opisze gdzieś tam na 7 podstronie BIP-u ten i wcale nie będzie łatwiejsze w agregowaniu później tych danych niż jest to dzisiaj, a chodzi nam, rozumiem, o ten cel, tak? Czyli że można było rzeczywiście w sposób w miarę prosty i nieinwazyjny te dane po prostu zbierać i z nich wyciągać wnioski. I z tym ja bym powiedział, że zmierzmy się jak najbardziej teraz przy rozpoczęciu tych prac, natomiast no też to trzeba zaprojektować, żeby to było znowuż wdrażalne, że tak powiem, w tym celu, o którym państwo mówią.
Kończąc już temat kryteriów oceny ofert, muszę spytać się pana Tomasza, ponieważ cały barometr, jeden z 9 wskaźników opiera się właśnie na pozacenowych, znaczy jest jak gdyby negatywnie oceniana liczba pozacenowych kryteriów oceny ofert i wagi. Czy w związku z tymi zmianami prawa, które no w zasadzie umówmy się są przesądzone, to ten wskaźnik będzie miał jeszcze sens?
Tak, ten wskaźnik będzie miał sens. W trakcie rozmów, które prowadziliśmy też ze stroną węgierską, doszło nawet do takich rozbieżności, żeby nie powiedzieć do kłótni, ponieważ okazało się, że ich podejście do niektórych wskaźników jest zupełnie inne niż nasze. I w toku rozmowy stwierdziliśmy, w toku dyskusji, że na polskie warunki taki wskaźnik powinien być zastosowany, ponieważ to statystycznie zostało pokazane, że on jest istotny dla takiego barometru. Także na pewno te zmiany, jeżeli chodzi o kryteria oceny, powinny zostać i powinny być oceniane. Jeszcze 2 zdania dosłownie do tego, co było mówione, ponieważ myślę, że na rzecz Polski, takie bardzo górnolotne stwierdzenie, na rzecz Polski nie pracują tylko urzędy. Pracują też szarzy ludzie, pracują też firmy, które się dokładają swoje małe cegiełki do tego, żeby było lepiej. Myślę, że jest wiele firm w tej chwili na rynku, które proponuje czy dostarcza dla zamawiających informacje odnośnie zamówień i to jest zrobione. Nam chodzi o to, żeby tą informację możliwie dobrą dostarczyć, co pomoże tym firmom, a w konsekwencji pomoże i zamawiającym i wykonawcom dotrzeć do informacji i w konsekwencji wystartować w postępowaniach. Ja tylko dwie informacje takie może, które zostaną i może udałoby się je wprowadzić, takie, które można zmienić, wydaje się nawet w bardzo prosty sposób, nawet chyba niekoniecznie na poziomie ustawy, tak żeby w momencie przy ogłaszaniu, żeby wykonawca, nie wykonawca, tylko żeby zamawiający podawał swój jakiś jednoznaczny identyfikator. Tego brakuje, a dzięki takiej prostej jednej danej będzie możliwość agregacji chociażby wszystkich zamawiających i stwierdzenie, ile kto, a bardziej automatyczne, ile kto w danym roku zamówił. A druga rzecz, taka, która też pomoże w takich analizach bardziej terytorialnych, to jest zamienienie kodu pocztowego, który jest na teryt, który jest stosowany w wielu bazach, jest wykorzystywany i to można w bardzo prosty sposób te dwie dane dołączając pomóc, odciążając stronę rządową, pomóc temu, żeby można było tworzyć analizy, żeby można było lepsze dane agregować i pokazywać, co z nich wynika.
Wbrew pozorom to jednak nie pozacenowe kryteria budzą największe kontrowersje podczas tej nowelizacji, a budzą tak naprawdę zamówienia in-house. Tak, pan minister się już uśmiecha, bo jest odpytywany przez wszystkich z każdej strony przez ostatnie tygodnie na ten temat. Skończyły się nawet dość głośnym protestem pewnej branży gospodarki odpadami przed Sejmem. Może tak jednym zdaniem wprowadzenia, co to jest in-house. Powiem na przykładzie, tak bardzo upraszczając. Mamy spółki komunalne, spółki gminne, mamy gminę. In-house pozwoli tym gminom zlecać własnym spółkom komunalnym zamówienia bez przetargów. Innymi słowy, jeżeli na rynku jest prywatna firma, no to ona z tego rynku zostanie wyrugowana, ponieważ będzie wówczas spółka komunalna. Argumenty za, no są oczywiste. To znaczy, jeżeli jest tworzona spółka komunalna, no to dlaczego ona ma rywalizować na wolnym rynku. Argumenty przeciw, no jest jednak ten wolny rynek, a ten wolny rynek się może przynajmniej w niektórych branżach skończyć. Panie ministrze, co z tym problemem? Ten problem też się pojawiał podczas pierwszego czytania, zgłaszany był przez szereg klubów. Co dalej?
Tak, aczkolwiek jak wsłuchamy się, słuchalibyśmy się dokładnie w głosy podczas pierwszego posiedzenia, to powiedziałbym, że po pierwsze opinie nie były jednolite, a po drugie mam wrażenie, że linia, że tak powiem, wcale niekoniecznie musi przebiegać według linii, jakbyśmy na obrazku sobie pokazali, wzdłuż, że tak powiem, linii klubowych, tylko czasami mam wrażenie też w poprzek, słuchając tylko tych wypowiedzi, bo one były niejednolite. No, jest to pewnie najbardziej drażliwy temat, czy wrażliwy. Też nie jest pewnie tajemnicą, że przecież Ministerstwo Rozwoju też nie jest jakimś najgorętszym fanem tej instytucji. Zresztą stąd się pojawiło parę modyfikacji, jeżeli chodzi o kwestie gospodarki odpadami, to też pewnie Państwo wiecie, że w pierwotnej wersji projektu zmiany w tej ustawie nie były przewidziane. Z drugiej strony, i tutaj jakby argumenty, no to są wiadomo, zresztą pan redaktor też je po części powiedział. Z drugiej strony też wiemy, że samorządy z kolei mówią, że skoro mają pewne zasoby, to powinni móc je wykorzystywać. Ja mam nadzieję, że w tym wszystkim też jednak jakaś zdrowa gospodarka swoją jednostką i zasobami też jakby, znaczy nie chce mi się wierzyć, że 19 kwietnia, czy dzień po wejściu w życie ustawy, nie wiem, miesiąc, dwa miesiące, nagle każda gmina w Polsce będzie miała swoje przedsiębiorstwa i one będą jakby zabierały 100% portfela zamówień. Więc też zakładam, że jednak to takiej skali nie będzie. Natomiast to, co my też w stosunku do dyrektywy staraliśmy się ograniczyć, no to przede wszystkim to, żeby to jednak było w ramach systemu zamówień in-house, czyli żeby to nie było poza systemem zamówień, tak jak pozwala na to dyrektywa, tylko jednak w ramach trybu z wolnej ręki, co też daje pewne możliwości prawne, powiedzmy, potencjalnym uczestnikom, czy potencjalnym konkurentom, czy uczestnikom rynku. Dwa, że ten podmiot, który otrzymuje to zlecenie, tutaj zaostrzyliśmy ten wymóg, ile procent swojego portfela zamówień musi wykonywać na rzecz zamawiającego, no w ten sposób, że przynajmniej żeby ograniczyć, tak powiem, działalność tych podmiotów kontrolowanych, które skorzystają z tego przywileju in-house na rynku otwartym, czyli albo decydujesz się, że masz jednostkę, która pewne zamówienia wykonuje, albo chcesz, żeby ta jednostka działała na rynku otwartym. Stąd jest ten próg podniesiony do 90%. No i też z punktu widzenia takiego, bym powiedział, chyba wpisującego się, mam nadzieję przynajmniej też w przeciwdziałanie jakimś też różnym pokusom i zakusom, że wprowadziliśmy też to jest modyfikacja w stosunku do dyrektywy, zakaz udziału w tych podmiotach kapitału prywatnego z wyjątkiem PPP i z wyjątkiem akcjonariatu pracowniczego. Więc no, pewne bezpieczniki, ja wiem, że one są dla z kolei strony przedsiębiorców czy przedsiębiorców niewystarczające, no ale tutaj są dwie ściany, pomiędzy którymi chyba można stwierdzić, że w zasadzie pola do kompromisu w zasadzie mam wrażenie, że chyba nie było. Znaczy, ponieważ jedni i drudzy się zatrzymali przy ścianach, i obrywaliśmy, czy obrywamy, jeszcze czas teraźniejszy i tak, i będziemy obrywać absolutnie z obu stron, ale tak czy inaczej chyba mimo wszystko to jest lepsze niż pójście tylko i wyłącznie w stosunku do jednej ściany, szczególnie do tej ściany takiej wiernego wdrożenia dyrektywy, żeby mieć spokój na przykład z jedną stroną tylko, więc staraliśmy się wyważać te rozwiązania na tyle, na ile to jest możliwe, też jakby tutaj słuchając głosów poszczególnych uczestników konsultacji i uczestnicząc w tych różnych forach, jak organ podmiotów, które zostały utworzone też ustawowo, czyli czy RD z jednej strony, czy Komisja Wspólna Rządu Samorządu z drugiej strony, więc tutaj mówię, kompromis, który by wszystkich zadowolił, pewnie jest nieosiągalny na dzień dzisiejszy, a to, co my staraliśmy się zrobić, to przynajmniej to jakoś wyważyć i tu już każdy będzie miał swoją opinię, czy nam się to, przynajmniej zbliżyliśmy się do tego typu celu, czy nie.
Już nie wywołując konkretnych osób, ktoś z Państwa jeszcze na temat in-house?
Oczywiście. Ja tylko tak znowu pytanie chciałem zadać, bo tak naprawdę wcześniej w poprzedniej części rozmawialiśmy o tym, że zależy nam na paru rzeczach, na tym, żeby postępowania miały określoną jakość, żeby cena była adekwatna do tej jakości. W tej chwili te zamówienia wprowadzają inne kryterium oceny, to jest właściciel. I teraz jeżeli mówimy, że ktoś jest dobrze dostarcza usługę, tanio dostarcza usługę, bo ma konkretnego właściciela, to myślę, jest tutaj błędne założenie. To z mojego punktu widzenia nie jest istotne, kto dostarcza usługę. Ważne, żeby ona była dostarczona w określonej cenie i w dobrej jakości, albo w średniej jakości, w dobrej cenie. I teraz to jest bardziej decyzja polityczna w tym momencie niż decyzja, która jest racjonalna albo wymuszona przez rynek. I rozumiem, że to jest decyzja polityczna i oczywiście może tak być. Tylko wtedy bym poszedł znowu, ujednoliciłbym te zasady. Jeżeli stwierdzamy, że politycznie dobrze jest, żeby gminy były zamawiającym i miały swoje podmioty, to zróbmy tak w całej Polsce. Dajmy okres dostosowawczy, niech to będzie, nie wiem, rok, dwa lata. I tak będą zakładać, jak ja bym był burmistrzem albo wójtem, to bym od razu zakładał takie przedsiębiorstwo, żeby tam powsadzać swoich znajomych, bo w wielu miejscach w Polsce brakuje pracy albo jest praca słabiej płatna, a to będzie świetne miejsce, bo bezpieczne.
I ten zarzut jest często dość podnoszony, panie mecenasie?
Ja myślę, że to jest bardzo, bardzo trudny temat, ponieważ rozmawiając o zamówieniach in-house, rozmawiamy tak naprawdę o tematyce, o zamówieniach, które z istoty swej drogą ustawy są przydzielone jako działania przykładowo samorządowe. I teraz wyważenie tych interesów, tak? Wyważenie interesów każdego z nas, każdy żyje w jakiejś małej społeczności, bezpieczeństwa naszego bezpieczeństwa zdrowotnego, przykład właśnie tych odpadów. Co jakiś czas ukazują się w prasie informacje, że te odpady są źle unieszkodliwiane gdzieś na tym rynku, więc jakby dużo jest tych sytuacji. Tak? Z drugiej strony myślę, że na ten problem też trzeba spojrzeć troszeczkę inaczej i może tutaj pan minister był łaskaw wskazać, że też chyba trzeba do tego problemu dojść etapami. Zwróćmy uwagę, beneficjent agentami środków unijnych na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, środków dedykowanych w infrastrukturę przykładowo wodno-ściekową i tak dalej, były tak naprawdę miejskie spółki. To nie była gmina, tylko co do istoty była to spółka. I teraz ta spółka ma podpisaną umowę z Komisją Europejską, gdzie w tej umowie ona gwarantuje, że będzie odbierać określoną ilość tych ścieków, odpadów, czy czego tam ma zakontraktowane. I teraz w momencie, kiedy uwalniamy ten rynek, przez okres 5 czy 10 lat ona musi osiągać ten efekt, utrzymać ten efekt ekologiczny. W momencie, kiedy uwalniamy ten rynek, ona nie osiągnie tego efektu ekologicznego albo ma trudniej osiągnięcie tego efektu ekologicznego. Kolejny mechanizm powoduje, jak my jako państwo się teraz zachowamy w stosunku do Unii, bo to będzie problem nie jednej czy drugiego jakiegoś zakładu unieszkodliwiania czy odpadów, czy zakładu jakiegoś kanalizacyjnego czy ściekowego, tylko będzie to problem tak naprawdę globalny na przestrzeni poszczególnych samorządów. Więc ja myślę, że na to też trzeba spojrzeć i prawdopodobnie wyważenie tych interesów. Mamy przykład sytuacji unieszkodliwiania odpadów medycznych, gdzie mamy regionalizację. Ta regionalizacja jest też narzucona dyrektywami unijnymi, więc jakby dotknięcie problemu w jednym miejscu wcale nie znaczy, że my go rozwiążemy, ponieważ ten problem jest regulowany wieloma przepisami i myślę, że tutaj wręcz musielibyśmy się cofnąć nawet na poziom Unii, żeby tam wpłynąć na jakąś deregulację, którą moglibyśmy później zaaplikować u nas. Więc to są w mojej ocenie duże problemy.
W sprawie in-house'u nie chciałabym się bardzo wypowiadać, niemniej jednak rzeczywiście największy problem, który według mnie się pojawia z wprowadzeniem in-house'u, to jest ta kwestia, że po pierwsze w 2012 roku, czy 2011, jak ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach została wprowadzona, to wtedy zaskoczone były spółki gminy, samorządy i spółki komunalne, tak? A w tej chwili zaskoczeni są przedsiębiorcy prywatni, którzy prowadzą, no w tym sektorze odbierania odpadów, prowadzą działalność. I to chyba jest największy problem, że tak naprawdę nie ma badań, nie ma analiz w tym zakresie, jaki to jest rynek tego rodzaju zamówień. Wydaje mi się, że to pośrednie rozwiązanie, które proponowane jest w nowelizacji, ażeby właśnie nie tak jak dyrektywy stanowią, ażeby wprowadzić totalne wyłączenie ze stosowania przepisów prawa zamówień publicznych, procedur zamówieniowych, wprowadzić to wyłączenie, tylko wprowadzić ten tryb zamówienia z wolnej ręki, który pozwala choćby prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych na pozyskanie informacji o zamówieniach powyżej progów unijnych. Zamawiający ma obowiązek informowania prezesa o tego rodzaju zamówieniach udzielanych z wolnej ręki, ażeby zgromadzić wiedzę na temat tego, jaki to jest rynek. Takie wprowadzenie, tak jak dyrektywy na to przecież pozwalają, wprowadzenie totalnego wyłączenia z rynku zamówień publicznych tego rodzaju zamówień byłoby niedobre. Wybraliśmy tę pośrednią drogę i tak jak pan minister tu wskazywał, no jesteśmy, że tak powiem, z jednej i z drugiej strony w tym momencie atakowani, ale to jest kwestia chyba tego, że nie ma jakiegoś takiego stabilnego podejścia do tego tematu i zaskakiwana jest albo jedna strona, albo druga strona w tym momencie no, regulacjami, które są proponowane. Zobaczymy, co na etapie Sejmu się wydarzy.
Jeszcze tylko jedno zdanie, bo też, przepraszam, pamiętajmy, że jeżeli chodzi o in-house, my w takiej zupełnej próżni nie jesteśmy dzisiaj. Znaczy jest to orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii i naszego NSA zresztą też i te in-house'y są dzisiaj na bazie orzecznictwa dopuszczone, przy czym oczywiście jak to jest na bazie orzecznictwa, a nie twardego przepisu w ustawy, to pewnie z większym oporem to jest, czy bardziej z większym, że tak powiem, ryzykiem, powiedzmy, to jest stosowane, czy większym oporem, ale to też nie jest tak zupełnie, że dzisiaj tych in-house'ów nie ma u nas i gminy stosują i te, które działają na bazie, czy opierając się na orzecznictwie, też te in-house'y dzisiaj stosują. A nie jest to jakaś też skala oczywiście zatrważająca, ale też mamy nadzieję, że po pierwsze jednak ten też każdy zarządzający, każdy zamawiający ponosi z kolei jeszcze inną odpowiedzialność w związku z efektywnością działania swoich jednostek, to jest raz, a dwa, wolna ręka właśnie pozwoli też dokonać ewaluacji później tego działania. Jeżeli to poszłoby zupełnie w taką partyzantkę i kompletnie wyrwałoby się to spod kontroli, to przecież za jakiś czas nie jest wykluczony powrót do ewentualnej jakiejś modyfikacji wtedy tego rozwiązania, na przykład przycięcia bądź, znaczy nie chcę tutaj sugerować kierunku, ale to właśnie przede wszystkim pozwala na monitoring, a monitoring w postaci wolnej ręki też jednak będzie działał moim zdaniem prewencyjnie, że tutaj też pewne hamulce w związku z tym będą jednak większe.
Ja myślę, że ten monitoring będzie bardzo ważny, bo podam przykład zupełnie absurdalny, ale teoretycznie możliwy prawnie. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad może powołać spółkę, która będzie od tej pory budowała drogi i nie będzie musiała żadna inna firma nie dostanie zamówienia. To jest abstrakcja oczywiście. To jest abstrakcja, ale mówię teoretycznie pod względem prawnym będzie to możliwe. Ale już zostawmy tę nowelizację i teraz puśćmy wodze fantazji i zastanówmy się, jak ma wyglądać ten nowy system zamówień publicznych. Jak zdaniem Państwa powinien wyglądać i na jakie elementy powinniśmy zwrócić uwagę, rozmawiając o nim, konstruując, tworząc nowe ramy prawne?
Przede wszystkim pewnie wszyscy mamy te przemyślenia i tę świadomość, że nowe prawo zamówień publicznych, nowa regulacja w tym zakresie jest potrzebna i to, jak pan minister wskazał, ważne jest systemowe podejście do systemu zamówień publicznych, a więc zwrócenie uwagi nie tylko na regulację samego prawa zamówień publicznych, ale prawo zamówień publicznych jest osadzone w różnych dziedzinach prawa. No i trzeba się zastanowić nad takim kompleksowym podejściem do tej tematyki, ale musimy sobie postawić pytanie o cel, tak? Czemu mają służyć zamówienia publiczne. Obserwując na bazie swojego praktycznego doświadczenia przez wiele lat podejście do zamówień publicznych i przede wszystkim zmiany legislacyjne w tym zakresie proponowane, to obserwuję takie przechylanie się, albo zamówienia publiczne są bardzo nastawione na zamawiających, formalistyczna procedura, żeby było wygodnie zamawiającym, albo przechyły w stronę przedsiębiorców, tak, pomagamy przedsiębiorcom, przede wszystkim przedsiębiorcom w tym, ażeby móc ubiegać się o zamówienie publiczne. No i ja jestem zwolennikiem takiego próby przynajmniej stworzenia zrównoważonego systemu zamówień publicznych, ale zrównoważonego właśnie w kontekście interesów zamawiającego i interesów wykonawcy. Ale nie odpowiemy, nie napiszemy dobrego prawa zamówień publicznych, nowej, dobrej regulacji, jeżeli sobie nie odpowiemy na pytanie, czemu zamówienia publiczne mają służyć, jaki jest cel zamówień publicznych. Oczywiście przede wszystkim ważny jest cel publiczny, tak, czyli wydatkowanie środków publicznych, ale w warunkach konkurencji, uczciwej konkurencji, czyli tutaj mieści się właśnie ta kwestia tych zrównoważonych zamówień. To jest ten złoty środek. Jak znaleźć ten złoty środek? Nie unikniemy z pewnością takiej sytuacji, że w jakimś zakresie, w sporym zakresie, warunki kontraktowe, warunki zamówieniowe są narzucane przez zamawiających wykonawców. Tego nie unikniemy. Gospodarzem postępowania o zamówienie publiczne jest zamawiający. I to on odpowiada za określenie właściwych warunków przetargowych, kontraktowych, jak ma być zamówienie później realizowane. Ale żeby też ten zamawiający nie kształtował tych warunków w postępowaniu, warunków kontraktowych przede wszystkim, w taki sposób, ażeby naruszać uczciwą konkurencję, wprowadzać jakieś obostrzenia, w szczególności obserwowane w analizowanych umowach w sprawie zamówienia publicznego, w zakresie kar umownych, przesadnych postanowień w tym zakresie, przesadnych klauzul, które z jednej strony utrudniają wykonawcom dostęp do zamówienia, ale z drugiej strony wielokrotnie niczego nie dają samemu zamawiającemu. Myślę, że tutaj jest istotna kwestia dla z punktu widzenia przedsiębiorców możliwości weryfikowania warunków kontraktowych na etapie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na etapie, kiedy udostępniamy wykonawcom te warunki kontraktowe. W tej chwili w orzecznictwie przynajmniej są rozbieżne poglądy w tym zakresie. Częściowo wskazuje się na to, że te warunki kontraktowe mogą być weryfikowane, a częściowo wskazuje się na to, że te warunki kontraktowe jako cywilnoprawne wymogi nie mogą, nie powinny być weryfikowane przez wykonawców. Wydaje się, że tutaj trzeba by było dać taką szansę przedsiębiorcom na weryfikację tych warunków kontraktowych i formalny dostęp w tym zakresie do środków odwoławczych dla przedsiębiorców. Ale tak jak mówię, najistotniejsze z punktu widzenia mojego jest, jeśli chodzi o tworzenie nowej regulacji w tym zakresie, jest odpowiedzenie sobie na pytanie, a jaki jest cel zamówienia publicznego? Co chcemy przez to osiągnąć? I w zależności od tego, jakiej odpowiedzi udzielimy, to taki powinny nabierać kształt przepisy, nowe przepisy w zakresie zamówień publicznych. No i też, co podkreślam nieustająco, według mnie przepisy to jedno, a inną rzeczą jest praktyka i to, na co jeszcze raz zwracam uwagę i na co urząd będzie zwracał uwagę, to praktyka udzielania zamówień publicznych, czyli te dobre praktyki, wzorcowe dokumenty, regulaminy, specyfikacje, wzorcowe umowy, które mam nadzieję w urzędzie będziemy tworzyć i upowszechniać, tak żeby nie tylko tworzyć nowe prawo, ale tworzyć też praktykę udzielania zamówień.
To może już procedujmy bez wywoływania, kto z panów już teraz.
Wyprzedzę tym razem pana Tomasza. Mnie na przestrzeni wielu lat stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, może wbrew interesom moim jako kancelarii, marzy się pewna stabilność w tych zamówieniach publicznych, tak? A więc żebyśmy doszli do pewnego takiego poziomu, w którym pewne rzeczy będą już, tak jak wspomniałem, ustalone, pewne rzeczy będą już przedyskutowane na forum publicznym, w KIO, będą ustalone określone rozwiązania i to tak naprawdę umożliwi i zamawiającym spokojne przygotowywanie tych postępowań bez żadnych obaw, bez ich jakichś przewlekłości, a z drugiej strony i wykonawcom umożliwi spokojne aplikowanie na te zamówienia, przygotowywanie odpowiednich środków na składanie ofert, bo pamiętajmy, że mówimy tutaj, przez moment wspomnieliśmy o interesie zamawiającego, chronienia interesu zamawiającego, no nie ma się co dziwić, sensu largo zamawiającym jest każdy z nas, jesteśmy podatnikami, to są nasze pieniądze, o tym powinniśmy myśleć. Natomiast wykonawcy też, drodzy państwo, wydają pieniądze na przygotowywanie ofert, na składanie ofert, na udział w tych postępowaniach, więc im mniej rygorystyczne, im bardziej stabilne to prawo, tym te koszty składania ofert są mniejsze i oferty tym samym są dużo, dużo atrakcyjniejsze. Więc mi w pierwszym rzędzie marzy się właśnie taka stabilność i brak tego, co wspomniała pani prezes, takiego przesuwania tego suwaka w zależności od potrzeby danej chwili, bo mamy problem właśnie z rażąco niską ceną, to przesuwamy w tą stronę, mamy problem z zatajaniem dokumentów, przesuwamy problem w tą stronę, więc to jest moje marzenie, a drugie moje marzenie to jest, i które chyba będzie teraz wprowadzone, tak jak wspomniała pani prezes, to jest spojrzenie na zamówienie publiczne nie tylko przez pryzmat kontraktowania i zasad kontraktowania, tylko tak jak mamy napisane w definicji zamówienia publicznego, jest to odpłatna umowa. Czyli jest to umowa, trzeba na nią spojrzeć szeroko. Mamy etap, tak jak określa kodeks cywilny, wynegocjowania, dopracowania tej umowy. I w przypadku zamówień publicznych, tu mamy ustawę Prawo zamówień publicznych, ale mamy później etap realizacji tej umowy, który częstokroć jest dużo ważniejszy, ponieważ na etapie ofertowania otrzymujemy koncert życzeń od wykonawcy, który następnie nie jest egzekwowany albo jest on zmieniany na etapie realizacji. Tak naprawdę te warunki i zasady konkurencyjności z pierwotnego etapu są zaburzone, są zmienione. Więc wydaje mi się, że to jest też bardzo dobre rozwiązanie, żeby jednak zapewnić pewną taką kontynuację tej myśli, kontynuację tej wykładni, dlaczego pewne zapisy umowne były. Pamięć o tym, tym, jakie były pytania i odpowiedzi. Pamiętajmy, że często się zdarza, iż zamawiający nie ma jako załącznik do umowy pytań i odpowiedzi, które interpretują pewne zapisy umowne. Ja nie mówię, że one zmieniają, ale interpretują, wskazują, kiedy można coś zmienić, kiedy nie można. Więc te sytuacje oceniam pozytywnie. I taki trzeci punkt, no to jawność. Utrzymanie jawności i dostępności do postępowań, do dokumentów, do umów, do aneksów, do specyfikacji, wręcz może trochę takie kuriozum, przetarg ograniczony. Drodzy Państwo, no nie mamy dostępu do specyfikacji. Chcielibyśmy, ale nie mamy dostępu do tej specyfikacji, żeby zobaczyć, co tam ostatecznie zostało wypracowane. I możemy się zwrócić, oczywiście, że możemy się zwrócić, to oczywiście zajmie tam odpowiednią ilość czasu i wcześniej czy później w takiej czy innej formule to otrzymamy. Natomiast myślę, że tutaj też warto o tej jawności jednak tak pamiętać. Jesteśmy już na takim poziomie cyfryzacji, że myślę, że w miarę spokojnie można tą taką ogólnodostępność, jawność zapewnić. Dziękuję.
Im bardziej o ogólnych rzeczach rozmawiamy, tym łatwiej jest się nie spierać, co jest zaletą, może, że tym kończymy panel. Ale tak, znaczy przede wszystkim to jakby po pierwsze dwa założenia. Czy jedno jest takie, żeby stworzyć właśnie system, ten nowy system zamówień publicznych w sposób możliwie, też powiedział, taki partycypacyjny. To znaczy ja bym chciał, żeby tworząc ten nowy system, w tym akt, nowy akt prawny, żeby najpierw wyjść, że tak powiem, od, to pani prezes powiedziała, od celów, tak, od stworzenia takich fundamentów, że tak powiem, nie wiem, być może też właśnie takich zasad, dopiero z których dopiero poszczególne rozwiązania następnie będą wychodziły, realizując je. Czyli, ale też, ponieważ właśnie chciałbym, żeby to, tak powiem, budowanie tych fundamentów odbywało się nie w naszych urzędowych budynkach, tylko właśnie w tego typu rozmowach, to nie chciałbym teraz też jakby przesądzać, bo każdy z nas ma pewnie swoje, że tak powiem, jakieś priorytety i kierunek zmian, natomiast na pewno chciałem, żebyśmy na zamówienia właśnie spojrzeli jak na przede wszystkim proces, po pierwsze, a nie tylko udzielenie zamówienia. Zresztą pan mecenas o tym mówił chyba właśnie, że dopiero od momentu wyboru oferty zaczyna się wydatkowanie środków, więc rzeczywiście, żebyśmy spojrzeli sobie na zamówienie jako na, po pierwsze, jako proces, a po drugie jako sposób realizacji zadań publicznych, a więc nie tylko, żeby wydać jak najmniej pieniędzy, to zawsze jest oczywiście jeden z celów, ale też, żeby możliwie efektywnie zrealizować zadanie publiczne, inwestycje publiczne czasami, już mówiąc wprost, ale też, żeby to zadanie zrealizować, takiego spokojnego podejścia do tego nowego zadania, to staraliśmy się jednak pewne rzeczy, to jest to drugie założenie, do tego staraliśmy się pewne rzeczy zrealizować już tutaj, w tej nowelizacji, choćby te właśnie kryteria pozacenowe, czy umowa o pracę na przykład, czy wzmocnienie MŚP i chociażby moim zdaniem ogromna zmiana dotycząca jakby ograniczenia możliwości posługiwania się referencjami osób trzecich. No to uważam, że jest jedna z potężniejszych zmian w tej nowelizacji, a też problem wskazywany bardzo często. I te cele, które sobie jakby będziemy budowali, no to właśnie ja bym od tego wyszedł, że zamówienie jako ten nie punktowe, że tak powiem, wypełnianie instrukcji obsługi, czyli ustawy, tylko cel, a zupełnie służebna rola ustawy. Pytanie, czy w naszych warunkach kulturowych, że tak powiem, jest możliwe zbudowanie ustawy właśnie, która będzie liczyła nie 200 par artykułów, tylko tylko parę dziesiąt artykułów. To znaczy, żeby rzeczywiście bardziej oprzeć o klauzulę generalną taką nową ustawę. No bo dzisiaj to, że ustawa jest tak szczegółowa, to też jakby powoduje, że zamawiający w dużej części skupiają się po prostu na wypełnieniu tej instrukcji, o której tutaj mówimy. Przez to dużo trudniej jest osiągnąć ten cel z kolei, o którym mówimy. Więc to jest jakby jedno. Na pewno chcielibyśmy, żeby docenić, wzmocnić rolę małych, średnich przedsiębiorstw. To mówię, to być może najwięcej zmian, które właśnie w tej nowelizacji jest, już w ten obszar wchodzą, ale to też byśmy chcieli jako taki cel sobie utrzymać. Dalej bym powiedział, że jakość, a nie cena, żeby właśnie decydowała. Mamy mityczny problem innowacji od lat, więc też pewnie powinien być to jeden z celów tej nowej ustawy, ale ten najważniejszy dla mnie, który jest, to, żeby właśnie to było tylko, żeby zamówienia po prostu nie były gwiazdą, że tak powiem, prawa czy systemu prawa, tylko żeby były narzędziem po prostu takim, dzięki któremu my realizujemy pewne cele publiczne. I od tego bym wyszedł i w taki sposób zupełnie właśnie oddolny w rozmowie z ekspertami zamawiającymi, wykonawcami budował dopiero te fundamenty.
Mówiąc o marzeniach, mi się marzy uczciwy zamawiający, dostawca taki, który tanio dostarczy to, czego ten zamawiający potrzebuje, i obywatel, który jest zaangażowany w ten cały proces i wie, że ten proces przebiega od początku do końca poprawnie. No ale to są marzenia. No, rzeczywistość mamy taką, że jesteśmy tylko ludźmi i mamy po to organy, które kształtują te relacje. I czego powinniśmy oczekiwać od polityków? Myślę, że przede wszystkim świadomej polityki. Ta świadoma polityka to jest te elementy, które padały już, czyli jakaś stabilność, jakaś pomoc w postaci chociażby jakichś schematów czy zasad jasno określonych, ale też myślę, że przede wszystkim oparcie się na jakichś analizach, takich jak na przykład zrobiono w Batorym, gdzie są pokazane pewne rzeczy, które są do poprawy, a potem korzystając z tej analizy, świadoma polityka i nadanie jakiegoś kierunku. Batory, czy wspólnie pokazujemy, co można by było zmienić. Teraz pytanie, czy ktoś będzie chciał po to sięgnąć i z tego skorzystać. To, co można zmienić, na przykład to, co powinno się zmienić, co pokazuje, że Polska jest jeszcze odstaje od Europy, to jest na przykład ta sprawa jednego zamawiającego. I tu niestety wykonawcy, i tutaj dochodzimy do tego, o czym mówił pan Hubert, tak naprawdę to jest umowa. Czyli to są pieniądze, to jest ta kasa. Były pokazywane też wykresy, gdzie jest jasna relacja między liczbą oferentów a ceną. Żeby mówić o tym, że te zamówienia są tanie i dobre, nie może być sytuacji, że jest tylko jeden zamawiający. Tych zamawiających musi być więcej. I co zrobić, żeby wykonawców, przepraszam, tych wykonawców musi być więcej. Co zrobić, żeby tych wykonawców było więcej? No niestety na dzisiaj musimy wzmacniać te organy, które tego pilnują, i wzmacniać te zasady, wzmacniać tą pomoc, ale także nie bez celu. To powinno skutkować tym, że będzie większa otwartość, większa przejrzystość także dla obywatela i dostęp przede wszystkim z mojego punktu widzenia do danych. Tak, żeby ten dostęp do danych był zapewniony, żeby on był to nie do byle jakich danych, do dobrych danych. To znaczy, że są zasady przekazywania tych danych, zakres tych danych, to jest robione oczywiście, ale cały czas na dzień dzisiejszy niestety kuleje, a to można poprawić stosunkowo szybko. I myślę, że dostęp do tych danych powinien być nie tylko w ramach jakichś progów, które no, ktoś gdzieś wymyśla. To nie jest tak, że 30 tysięcy euro, 100 tysięcy euro to jest jakiś próg dany nam od kogoś wyższego, tylko to jest wymyślone przez ludzi. Dane powinny być dostępne albo wszystkie, albo prawie wszystkie, tak żeby można było skontrolować także przez ludzi i także przez urzędy to, co się dzieje w tych, którzy obracają naszymi pieniędzmi. No to są nasze pieniądze. No mamy dziesiątki, może setki, ale żeby nie tysiące przykładów, gdzie te progi podnoszone wcześniej służą do tego, żeby nie robić zamówień, tak powiem, normalnych, tylko robić zamówienia podprogowe. To też, no musimy to też kontrolować. Musimy mieć dostęp do tych informacji, żeby tak naprawdę powiedzieć, że te zamówienia są robione dobrze. I wracając z mojego punktu widzenia, to, co jest istotne, to działania w tą stronę, żeby zwiększyć konkurencyjność, przejrzystość i dostęp do danych przede wszystkim.
Szanowni Państwo, ja myślę, że właśnie ta konkurencyjność jest chyba rzeczywiście jednym z najistotniejszych problemów, ponieważ to nie są nowe dane. Te dane są już od lat znane. No niemniej jednak dzisiaj zostały pokazane w pierwszej części świeże dane, gdzie jesteśmy najgorsi, jeśli chodzi o liczbę przetargów, w których pojawia się tylko jedna oferta. Zbliżamy się do 45% zamówień. To były dane z TED-u, w związku z czym dane powyżej tak zwanych progów unijnych. I rzeczywiście coś dziwnego jest, że dlaczego polscy przedsiębiorcy nie chcą startować w przetargach. Co ich od tego, bo tak naprawdę nie mówimy o ofertach odrzucanych, tylko o ofertach, w których w ogóle jest tylko jedna oferta, jeden tylko wykonawca startuje w przetargu. Jak to można zmienić? Jak zachęcić firmy, żeby startowały w przetargach?
No ja myślę, że ich nie trzeba zachęcać, bo oni chcą pozyskać kontrakty i zarabiać pieniądze.
To dlaczego nie startują?
Bo analiza jest prosta i to wychodzi też niestety z tych naszych danych, że to jest kwestia zamawiającego. Takie obwarowanie tego, co zamawiający robi, żeby można było tą konkurencyjność utrzymać. Zamawiający trzyma kasę, zamawiający decyduje o tym tak naprawdę, jakie zamówienie udzieli, a nie wykonawca. Oczywiście jest system składania odwołań, zapytań i tak dalej. Ale no, ja się przestałem łudzić, pracując paręnaście lat w zamówieniach, że system coś sam sobie naprawi. Ludzi pomoże, albo może zaostrzyć. To powiedziałbym, że dla Polaków powinniśmy stawiać jasne zasady, reguły, wymagać, bo my kombinujemy po prostu za bardzo. To może jest niesprawiedliwe, ale tak mi się wydaje, że tak jest i życie to pokazuje. Oczywiście jest to trudne, ale ja bym w tej chwili szedł na to, żeby zwiększać możliwość jakości danych, żeby one były coraz lepsze, coraz bardziej dostępne, bo to nam da możliwość robienia analiz. Takich, które pokazują te...
Ale to od analiz nie będzie więcej ofert.
Nie, oczywiście, ale będziemy mieli podstawę do decyzji, co zrobić z prawem, w którą stronę to prawo...
Okej, okay, wszystko zgoda, tylko chyba, że rozmawiamy o horyzoncie 30-letnim, to wtedy może tak. Natomiast ja się zgadzam, że powinna być większa dostępność danych i tak dalej. Proszę bardzo, tylko po pierwsze musimy zaplanować, żeby to rzeczywiście... Tak jak mówiłem w pierwszej części, żeby te dane nie tylko były obowiązek ich przedstawiania, ale żeby był też, można było cokolwiek z tym zrobić, no bo już mówię, są sposoby, żeby zrealizować taki obowiązek i wcale nie zrealizować celu, dla którego ten obowiązek został stworzony. Natomiast to, moim zdaniem to samo zwiększenie tej jawności ex post nie spowoduje, że będzie więcej ofert w takim zauważalnym stopniu przynajmniej, więc ja bym raczej powiedział, że trzeba po prostu, jeśli już to zwiększać, albo inaczej, zmniejszać bariery dostępu do zamówień, zwiększać też tą przejrzystość, ale ja bym powiedział, że jednak na etapie ex ante równie mocno, że tak powiem, co na ex post, albo być może z punktu widzenia, jeżeli mówimy o zachęcaniu do udziału w zamówieniach, to bym powiedział nawet pewnie bardziej na etapie ex ante niż ex post. I zmniejszać bariery, tak jak, nie wiem, tutaj w nowelizacji właśnie, nie wiem, czy zmniejszenie możliwości żądania od wykonawców tego określonego progu przychodów, czyli maksymalnie do dwukrotności zamówienia, czy właśnie publikowanie tych rocznych planów zamówień, czy możliwość udzielania zaliczek zamawiającym, uproszczenie pewnych procedur, tak jak też tutaj się to odbywa co do chociażby kwestii składania dokumentów i żeby te dokumenty rzeczywiście żądać od wygrywających, bo dla mniejszych szczególnie firm stanięcie, że tak powiem, w konkury do określonego zamówienia to jest koszt. Im mniejszy przedsiębiorca, tym ten koszt jest dla niego bardziej takim krytycznym wskaźnikiem czy kryterium. Więc ja bym powiedział, że dla wzrostu atrakcyjności zamówień i przyciągnięcia większej liczby zamawiających, to ja bym raczej tutaj przede wszystkim właśnie kładł nacisk likwidowania właśnie tych barier dostępu do zamówień i na tym w tej nowelizacji właśnie w parunastu punktach skupiliśmy się właśnie po to, żeby nie zniechęcać, a wręcz zachęcać przedsiębiorców do tego, żeby stawali, bo mam czasami wrażenie właśnie rozmawiając, że a nie startuję, bo się namacham, nagromadzę tych papierów, naspełniam warunków, tu jeszcze coś zrobię, a na koniec i tak przegrywam. Więc właśnie moim zdaniem tutaj jest jakby pole do popisu dla także ustawodawcy, dla nas, żeby właśnie zmniejszyć te bariery dostępu do zamówień, bo wtedy jakby naturalnie ci oferenci będą do tych zamówień chętniej przystępowali, bo ograniczą się koszty przystąpienia do tych przetargów i bariery, więc ja bym tutaj kładł nacisk. I temu właśnie parę tych rozwiązań już w tej nowelizacji moim zdaniem służy.
Jeśli chodzi o kwestię zwiększenia konkurencyjności w postępowaniach o zamówienie publiczne, zgadzam się w pełni z panem ministrem, że tutaj powinniśmy dążyć do tego, żeby likwidować te bariery dla przedsiębiorców przede wszystkim. Gdzie te bariery się tworzą? Te bariery tworzą się, mogą się oczywiście w konkretnych postępowaniach o zamówienie publiczne tworzyć, gdzie zamawiający określa warunki udziału w taki sposób, że zniechęca, delikatnie mówiąc, do udziału w postępowaniu, ale w tym zakresie mamy sprawnie działający system środków ochrony prawnej. Mamy szybkie rozstrzyganie sprawy odwoławczej. W postępowaniu o zamówienie publiczne jest szansa na przywrócenie stanu zgodnego z prawem jeszcze w samym postępowaniu o zamówienie publiczne, a nie na etapie realizacji umowy. Więc tutaj ten system środków ochrony prawnej poprawiamy, biorąc pod uwagę nowelizację, bo poniżej progów unijnych, w tych małych zamówieniach, także ułatwiamy dostęp do środków ochrony prawnej, przede wszystkim małym, średnim przedsiębiorcom w tych małych zamówieniach, bo dajemy szansę, możliwości złożenia odwołania także na czynność istotną wyboru oferty najkorzystniejszej. Poniżej progów tego nie było, więc ta bariera w tym zakresie z punktu widzenia przedsiębiorców jest będzie wyeliminowana. I te bariery mogą się pojawiać po stronie samych przedsiębiorców. Przedsiębiorcy mogą być, zdarzają się sytuacje, że są nieprzygotowani do ubiegania się o zamówienie. Niewątpliwie przyczyniają się do tego też formalizmy funkcjonujące w samym prawie zamówień publicznych. To odformalizowanie postępowania w jakimś sensie następuje dzięki nowelizacji. Przede wszystkim jeśli chodzi o kwestię żądania dokumentów, czyli gromadzenia przez wykonawców dokumentów, które mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Mamy ułatwienie, przynajmniej tak się o tym mówi, jednolity europejski dokument zamówienia, jest to ułatwienie dla przedsiębiorców. Co prawda okazuje się, patrząc na rozporządzenie unijne, bo to nie jest nasz wymysł krajowy, tylko unijny, okazuje się, że ten wzór tego jednolitego dokumentu nie jest najłatwiejszy, najprzystępniejszy. Stąd też eliminując tę barierę, która pojawiła się w Europie, powiem tylko tyle, że Urząd Zamówień Publicznych, jak były zgłaszane uwagi w tym zakresie do jednolitego europejskiego dokumentu, jego kształtu postulował, zgłosił uwagę, ażeby ten dokument uprościć w taki sposób, żeby się sprowadzał do jednoznacznego oświadczenia wykonawcy, spełniam warunki, nie spełniam warunków, ewentualnie, ta uwaga nie przyjęła się, ale ten dokument był uproszczony jeszcze w ramach prac europejskich, że tak powiem, ale z czym się spotkaliśmy? Urząd Zamówień Publicznych wysyłał na etapie jeszcze projektu rozporządzenia, wysyłany był ten projekt do przedsiębiorców, do grup przedsiębiorców, do stowarzyszeń z prośbą o uwagi i do Urzędu Zamówień Publicznych na etapie prowadzenia postępowania jeszcze, że tak powiem, legislacyjnego, unijnego, nie wpłynęły żadne uwagi. I teraz, teraz rzeczywiście może to być problem, ale żeby nie kończyć smutnie, to Urząd Zamówień Publicznych szuka rozwiązania w tym zakresie dla przedsiębiorców, aby właśnie eliminować te bariery. Przygotowujemy instrukcję wypełniania tego jednolitego dokumentu europejskiego, ażeby pomóc przedsiębiorcom właśnie w wypełnianiu tego dokumentu, skomplikowanego jednakże dokumentu, żeby ułatwić im ubieganie się o zamówienie publiczne. Także to jest szereg zdecydowanie barier, które mogą wpływać na to, że mamy w postępowaniach mniej ofert czy pojedyncze oferty, tak, ale no, staramy się szukać takich rozwiązań tam, gdzie są potrzebne. I wydaje mi się, że no tutaj, jeśli chodzi o te bariery, które powstały w związku czy powstaną w związku z nowelizacją, że urząd tutaj szuka rozwiązań takich właśnie w kierunku nastawionych na przedsiębiorców, żeby przedsiębiorcom ułatwić życie, przede wszystkim jeśli chodzi o wypełnianie tego dokumentu.
Ja z wrodzonego oportunizmu powiem, że z dużą trwogą widziałem ten wskaźnik 40% ofert w Polsce rzekomo pojedynczych. I powiem tak, mnie się wydaje, że nie wiem jaka była metodologia czy metodyka zbierania tej danej, ale wydaje mi się, że nie jest chyba ona adekwatna. Dlaczego? Ponieważ czytając coroczne sprawozdania Urzędu Zamówień Publicznych z systemu funkcjonowania zamówień publicznych, jest podana średnia liczba ofert składanych w postępowaniach. Jest podana średnia liczba i ona jest rozbita na wszystkie możliwe sposoby. Średnia poniżej progu, powyżej progu, na roboty budowlane, na dostawy, na usługi. Jest to jeszcze podzielone przez usługi, dostawy, roboty, przez tryby. Więc tak naprawdę jest to dana na wszystkie możliwe sposoby skrosowana. I ja teraz przepraszam, wybaczcie mi Państwo, nie pamiętam dokładnej liczby, ale ta dana powyżej progu unijnego jest powyżej 2,53 za poprzedni rok, za rok 2014 czy za rok 2013. Czyli wydaje mi się, no, matematycznie przeliczając, nie ma szans, musiało...
Przepraszam się wtrącę, ale jak się odejmie odrzucone oferty, to nagle się okazuje, że już jest tylko jedna oferta, mniej więcej średnia w okolicach jednej oferty oscyluje. A jeżeli weźmiemy pod uwagę, że są przetargi, w których składa się 10 ofert, to siłą rzeczy tych zamówień, w których może być jedna oferta, może być te 40%.
Ja się tu zgadzam, ale sam pan wspomniał, poruszając ten wątek, że... nie było tutaj rozbicia na oferty odrzucone czy wykonawców wykluczonych, że oni byli, że tak powiem, włączeni w te 45%. Więc z tego punktu widzenia mówię, wydaje się bardzo interesujący sposób zdobywania tej danej i jej zaprezentowania. Wiadomo, czasem to jest statystyka i można ją przedstawić na różne sposoby. Mnie się ona wydaje, że tak powiem, do sprawdzenia, tak mówiąc kolokwialnie, bo każdą daną można zaprezentować, a chyba jednak bardziej dla mnie są wiarygodne tutaj dane Urzędu Zamówień Publicznych. Rok w rok one są jednak podobne, te różnice są tam na poziomie 0,07% i to chyba jest takie adekwatne. Natomiast co do takich ułatwień, które by mogły spowodować wzrost udziału przedsiębiorców, no sam jestem przedsiębiorcą i jestem współwłaścicielem olbrzymiej firmy, więc powiem tak, co mnie boli? Boli mnie po pierwsze polski ryczałt. Polski ryczałt, czyli mam wpisane w umowie, że wynagrodzenie jest ryczałtowe i niezależnie co się wydarzy i co trzeba zrobić i co się tam dodatkowego pojawi, to wbrew zapisom artykułu 628 i 632 kodeksu cywilnego, które pozwalają mi dokonywać zmiany ryczałtu, ja tego ryczałtu zmienić nie mogę. Natomiast, a czy mówię o interpretacji zamawiającego oczywiście, bo ja na gruncie cywilnym mogę to zrobić, mam na ten temat już orzeczenia sądów i tak dalej i staram się to robić. Natomiast jak gdyby jest opór totalny. Natomiast w drugą stronę, jeżeli umawialiśmy się na ryczałt, jeżeli się okaże, że zrobiłem mniej, bo zastosowałem lepszą technologię, to jednak ten zamawiający oczekuje ode mnie, że mi ujmie te 5, 10, 15% mojego wynagrodzenia. I to jest tak zwany polski ryczałt. Tak więc ja bym sobie nie życzył tego polskiego ryczałtu. Jeżeli się umawiamy na ryczałt, to się umawiamy w obie strony. Druga kwestia, i ona jest tutaj bardzo pozytywnie w tej nowelizacji, ją oceniam, to są kwestie tych zaliczek właśnie. To zwróćcie Państwo uwagę, dlaczego zaliczki są ważne. Zaliczki są ważne dlatego, że jeżeli weźmiemy pod uwagę, a skupiliśmy się przez moment na dużych tematach, czyli tematach unijnych, weźmiemy pod uwagę projekty infrastrukturalne, wejdziemy na stronę Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, to rozstrzyganie przetargu od momentu jego ogłoszenia na roboty budowlane to jest półtora roku. Drodzy Państwo, półtora roku, czyli ja składam dzisiaj ofertę, składam z jakąś tam kwotą, bukuję podwykonawców, sprawdzam jakieś tam części dostawców, ile coś ma kosztować, po czym ja mam rozstrzygnięcie za półtora roku. No te kwoty ewoluują, te kwoty się zmieniają, część dostawców znika i tak dalej. Więc ta zaliczka jest tak naprawdę potrzebna po to, żeby jak najszybciej upłynnić i dostany wcześniej pieniądz, niweluje tą ucieczkę różnicy ceny ofertowej do ceny życiowej. Kamienie milowe, czyli wprowadzenie etapów płatności, rozłożenie w jakiś sensowny sposób i prowadzenie, czy co 10, 15, 20%, w każdym razie wprowadzenie tych kamieni milowych przy dużych tematach infrastrukturalnych, gdzie terminy realizacji są 30 parę miesięcy, 40 parę miesięcy, no to kredytowanie jest po prostu nadmierne przez rynek wykonawców. Wspomniałem również o tej długotrwałej procedurze. Wydaje mi się, że moglibyśmy być innowacyjni. Dlaczego nie pomyśleć o tym, że skoro wykonawca jest związany ofertą przez jakiś tam okres, tak, to zamawiający też ma obowiązek dokonania tej oceny ofert w jakimś określonym przedziale czasowym. Ja mówię o rozsądnym przedziale czasowym, żeby nie było takich kuriozów, że ogłaszamy przetarg ograniczony, ten przetarg ograniczony nie ma odwołań, nie ma niczego, ale od momentu wyłonienia w tak zwanej krótkiej listy do momentu zaproszenia wykonawców mija pół roku, rok i nie wiemy, czy my jesteśmy jeszcze w tym postępowaniu, czy nie jesteśmy, jak się tutaj zachować, czy dlaczego nie zrobić w drugą stronę? Wymagamy od wykonawców pewnej staranności, tak, wymagajmy też i od zamawiających, żeby zamawiający mają rok na przeprowadzenie procedury i jeżeli to trwa dłużej, to trzeba od razu założyć, że te ceny, które były dane, są cenami nierealnymi później w trakcie wykonywania, bo one po prostu uciekają. I ostatnia jakby postulat, wydaje mi się, który ułatwi wykonawcom udział w postępowaniu, to są klarowne przesłanki zmiany umowy. Klarowne przesłanki. Dużo dobrego się dzieje w tej nowelizacji, bo mamy zaproponowane pewne rozwiązania, ale dalej pozostaje nie ostre to kryterium zmiany, które ma być rzekomo nieistotne. Tak? Dalej jest to w pewien sposób ocenne i dalej jest to pozostawione interpretacji. Dla jednego zamawiającego coś będzie istotne, dla drugiego nie. Nie wiemy, jak się zachować. Z ostrożności zamawiający nie będzie stosował. Zastanówmy się, czy nie wprowadzić czegoś, co kiedyś Unia stosowała 15 lat temu. Mianowicie był margines 10-15% kwoty na każde zamówienie, przewidziane na wydatki nieprzewidziane i tak naprawdę można było z tej kwoty korzystać już tam bez stosowania czy zamówienia z wolnej ręki, czy innego, czy po prostu takie rozwiązanie były tak zwane kwoty tymczasowe i te kwoty tymczasowe funkcjonowały. I nie oszukujmy się, no jest wiele inwestycji, czy budowlanych, czy właśnie tych innowacyjnych, gdzie tego kosztu nie da się skwantyfikować, nie da się go wyrazić od razu w sposób konkretny i myślę, że tutaj takie rozwiązania, które byłyby od razu przejrzyste i dostępne dla każdego aplikującego wykonawcy, myślę, że by uatrakcyjniły rynek dla wykonawców. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo. Mamy leciutkie opóźnienie, ale na szczęście niezbyt długie, w związku z czym teraz już chciałbym oddać głos Państwu, jeśli Państwo mają jakieś pytania czy też uwagi do naszych panelistów. Mikrofon jest tam, gdzie był.
Dziękuję serdecznie. Więc ja mam taką obserwację, która chyba jednak została potwierdzona w trakcie tej obecnej sesji, a mówię tutaj o danych statystycznych, które były prezentowane. Ja się otóż upieram, że te dane, które dotyczą ilości wykonawców startujących w przetargach, to są dane pochodzące, jak zresztą było stwierdzone jednoznacznie, z biuletynu zamówień publicznych, a więc dotyczą zamówień podprogowych. One zostały skonfrontowane z danymi, które dotyczą zamówień ponadprogowych w państwach Unii Europejskiej. Przy czym tutaj trzeba też mieć świadomość, że w niektórych krajach Unii Europejskiej są identyczne procedury dla zamówień podprogowych i ponadprogowych, tak jak to jest w dużej części w Polsce, a niektóre kraje przyjęły dla zamówień podprogowych
tak zwane procedury uproszczone. I to jest właśnie moje pytanie, które chciałabym skierować. Ponieważ pani prezes bardzo słusznie, my też jako eksperci analizując ten jednolity europejski dokument zamówienia mamy szereg wątpliwości związanych z jego wypełnianiem. Czy nie ma możliwości, biorąc pod uwagę fakt, że przecież ten dokument obowiązuje w zamówieniach od progów zwyż, czy nie dałoby się po prostu wprowadzić takiego uproszczonego formularza dla zamówień o wartości podprogowej? To jest moje pierwsze pytanie. Drugie pytanie jest takie. Otóż jak ja pamiętam jeszcze ustawę z 1994 roku i później w trakcie jak ona była zmieniana w czasie akcesji Polski do Unii Europejskiej, to była taka możliwość, iż by składać środki ochrony prawnej w zakresie wszystkich decyzji zamawiającego, również w zamówieniach podprogowych. To później zostało uniemożliwione i katalog powstał przesłanek, które umożliwiały złożenie takiego odwołania. Do tego się oczywiście jeszcze dokłada ogromny koszt wniesienia tego odwołania, koszty zastępstwa procesowego, no i niejaka bojaźń tych wykonawców, którzy operują na rynkach lokalnych, że w zasadzie po złożeniu odwołania na czy to specyfikacje, czy to wynik postępowania, no nie będą mieli co robić, że tak powiem, na tym rynku. I dlatego moje pytanie brzmi, czy nie można by jednak przywrócić tej możliwości, żeby w tych zamówieniach podprogowych były składane odwołania na wszystkie czynności, tak jak jest to w zamówieniach ponadprogowych, no i żeby znacznie obniżyć koszt wnoszenia tych odwołań. To tak na szybko. A co do takich ogólnych obserwacji, to ja bym chciała powiedzieć tak. Ja zajmuję się tymi zamówieniami strasznie długo i wydaje mi się, że nie kwestia jest w zmianie przepisów, bo jak naprawdę zaczniemy analizować te przepisy w sposób taki dogłębny, to dojdziemy do wniosku, że wiele spraw, o których mówimy, znajduje odzwierciedlenie w przepisach. To praktyka jest zła. Nie przepis, praktyka jest zła. I na tym tle również mam do pani prezes takie pytanie, ponieważ była pani arbitrem przez bardzo długi czas. Wie pani doskonale, że w trakcie arbitrażu z reguły racja jest przyznawana zamawiającym. Ja wiem, że to jest niepopularna teza, ale mówię, za długo w tym wszystkim funkcjonuje, żeby jednak takiej obserwacji nie poczynić. Bardzo często jest tak, że ewidentnie wykonawca ma rację co do kształtu specyfikacji, która jest skandaliczna w niektórych przypadkach, gdzie opis przedmiotu zamówienia jest dramatycznie zły, zwłaszcza w przypadku przetargów na roboty budowlane, gdzie z jednej strony się daje dokumentację projektową, a z drugiej strony zamawiający mówi o możliwości tak zwanej optymalizacji tej dokumentacji. Nikt nie wie, co to znaczy, nikt nie wie, kto będzie i za co ponosił odpowiedzialność, a jednak arbitrzy bardzo często przyznają rację takim zamawiającym i mówią tak, zamawiający jest gospodarzem postępowania, w związku z tym może sobie opisać ten przedmiot zamówienia właściwie tak, jak chce. I to jest ogromna bolączka, patrząc z perspektywy wykonawców. Dziękuję bardzo.
Jeśli chodzi o tą pierwszą kwestię, ja nie uczestniczyłam w tej pierwszej części konferencji, co przepraszam, i jakby tych danych nie zweryfikowałam, jeśli chodzi o liczbę ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne składanych, ale zgadzam się tutaj z panem mecenasem Nowakiem, że te i z panią również, że te dane chyba niekoniecznie odzwierciedlają to, co faktycznie jest na rynku naszym zamówień publicznych. My jesteśmy w tej chwili, Urząd Zamówień Publicznych jest w tej chwili na etapie oceny danych statystycznych za funkcjonowanie systemu z 2015 roku. Jesteśmy przed przedstawieniem wersji sprawozdania za funkcjonowanie systemu 2015 roku. Jeszcze zweryfikowanych danych nie mam, dlatego nie chcę podawać w tym tym momencie. Są te dane, ale nie są jeszcze zweryfikowane. Trwa analiza sprawozdań udzielanych, składanych prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych przez zamawiających i ta analiza wymaga jeszcze weryfikacji. To też nie jest automatyzm, bo wiemy, że statystyką można różne rzeczy tak uzasadniać, a tu chodzi o to, żeby jak najbardziej obiektywnie, wiarygodnie podejść do tych danych. Natomiast jeżeli w tych danych są oferty odrzucone i wykluczeni wykonawcy, no to też może, to nie odzwierciedla jakby tej tezy o niekonkurencyjności na tym rynku zamówień publicznych, według mnie, ale pokazuje co najwyżej, że są pewne bariery po stronie być może właśnie przedsiębiorców, być może zamawiających, jeśli chodzi o stawianie warunków udziału w postępowaniu, ale też z wykonawców, jeśli chodzi o przygotowanie się do postępowania o zamówienie publiczne. Może przecież oferty są odrzucane z różnych przyczyn, tak? I tutaj to nie pokazuje jakby braku konkurencyjności na rynku zamówień publicznych w postępowaniach o zamówienie publiczne, ale może pokazywać na różnego rodzaju ewentualnie bariery występujące w konkretnych postępowaniach o zamówienie publiczne, ale takiego ja tezy, pod taką tezą nie podpisałabym się, że nie mamy konkurencyjności na tym rynku. I to, na co słusznie też pani zwracała uwagę, jeżeli to jest porównanie danych naszych krajowych z danymi powyżej progów europejskich, no to też to nie odzwierciedla. To według mnie nie do końca są wiarygodne dane. Co do kwestii związanych ze środkami ochrony prawnej poniżej progów europejskich, to oczywiście jest to pytanie, które możemy sobie postawić, czy system środków ochrony prawnej w zamówieniach poniżej progów europejskich nie powinien być bardziej otwarty na każdą czynność zamawiającego podejmowaną w postępowaniu, każde jego zaniechanie, ale myślę, że w tej nowej, to wymaga pogłębionej analizy i dyskusji, ażebyśmy znowu nie podejmowali tak z dnia na dzień decyzji w tym zakresie, tylko żeby ta decyzja była podjęta w oparciu o konkretne analizy obciążenia w tym zakresie, ażebyśmy też mogli przygotować system na rozpatrywanie takiej ilości odwołań. Mówię konkretnie o Krajowej Izbie Odwoławczej, żeby zabezpieczyć też możliwość zwiększenia liczby członków Krajowej Izby Odwoławczej, ażeby znowu nie było takiej sytuacji, jaką mieliśmy w 2009 roku, czy 2010 po wprowadzeniu nowelizacji prawa zamówień publicznych, że mieliśmy 3-miesięczne opóźnienia w rozpoznawaniu spraw odwoławczych właśnie dlatego, że się zwiększyła, w 2009 roku, gdzie się zwiększyła liczba odwołań i system nie był na to przygotowany, nie był wydolny. Więc odpowiadając na to pytanie, zgadzam się, to jest kwestia pod dyskusję, jeśli chodzi o szerszy zakres zaskarżenia poniżej progów, ale wydaje mi się, że i tak dużo robimy w tym momencie teraz, na tym etapie. Możliwość zaskarżania wyników przetargu, wyboru oferty najkorzystniejszej poniżej progów, to ograniczenie w tym zakresie było daleko idące w mojej ocenie i uniemożliwiało kontrolę postępowań o zamówienie publiczne przez wykonawców co do najważniejszej czynności w postępowaniu o zamówienie publiczne. I wydaje mi się, że jak poobserwujemy, jak będą funkcjonowały przepisy w oparciu o możliwość zaskarżenia wyboru oferty najkorzystniejszej poniżej progów, to otworzy się na nowo dyskusja przy nowym prawie zamówień publicznych, czy nie pójść dalej w tym zakresie, ale na pewno nie, według mnie nie wchodzi w grę ograniczenie, tylko ewentualnie dyskusja nad poszerzeniem zakresu zaskarżenia. I trzecia kwestia to było...
Kio zamawiający.
A, że KIO rozstrzyga sprawy, jest prozamawiające, tak? Krajowa Izba Odwoławcza. No niekoniecznie jakby też zgodziłabym się z tą tezą, że rozstrzygane sprawy są na korzyść zamawiających, sprawy odwoławcze. Tu zazwyczaj pomija się, spraw uwzględnionych przez zamawiającego, czyli spraw umorzonych przez Krajową Izbę Odwoławczą, czyli nowy przepis funkcjonujący w prawie zamówień publicznych, pozwalający zamawiającemu na uwzględnienie w całości zarzutów odwołania i sprawy umorzone przez KIO, postanowienia o umorzeniu postępowania odwoławczego, które nie wchodzą w tę statystykę spraw uwzględnianych, tak? Więc tutaj wydaje mi się, że statystycznie to nie wygląda źle, jeśli chodzi o poziom spraw rozstrzyganych przez KIO na korzyść, w cudzysłowie, zamawiających, czy też na korzyść wykonawców. Według mnie tutaj takiego niebezpieczeństwa nie ma.
Jeszcze było pytanie o oświadczenia poniżej progów unijnych.
Oświadczenia poniżej progów. Tutaj nowelizacja prawa zamówień publicznych zakłada, że poniżej progów europejskich wykonawca będzie składał oświadczenie, proste oświadczenie właśnie o tym, że spełnia warunki udziału w postępowaniu i w oparciu o to oświadczenie zamawiający będzie weryfikował jego spełnianie wymogów w postępowaniu podmiotowych, czy też nie, a tak samo jak w przetargach, w zamówieniach powyżej progów europejskich, będzie mógł żądać potwierdzenia dokumentami podmiotowymi od wykonawcy wybranego w postępowaniu jako najkorzystniejszy. Czyli ten quasi jednolity krajowy dokument zamówieniowy pojawia się u nas i to jest proste oświadczenie wykonawcy.
Ja tylko się boję, czy w specyfikacji zamawiający nie będą formułować równie skomplikowanych wzorów jak JEC, bo w zasadzie przepis na to im pozwala.
Nie obawiam się, znaczy jeśli już będą jakieś skomplikowane rzeczy, no to w opisie warunku udziału w postępowaniu, ale to jakby jest praktyka życia codziennego zamówień publicznych. Natomiast samo oświadczenie funkcjonuje w tej chwili też obecnie w oparciu o przepisy. Oświadczam, że spełniam warunki z artykułu 22 ustęp 1 i nie podlegam wykluczeniu z postępowania w oparciu o przesłanki określone w artykule 24 ustęp 1. Te proste oświadczenia funkcjonują teraz i nie wydaje mi się, żeby zamawiający też poniżej progów tutaj tworzyli jakieś szczególne wymogi wobec przedsiębiorców.
Widzę tutaj głos z tyłu, była pani pierwsza, zapraszam. Przepraszam państwa, ale jeszcze tylko dwa pytania i będziemy już zapraszać na lunch, bo już mamy opóźnienie.
Dzień dobry, dziękuję bardzo za udzielenie głosu. Nazywam się Anna Szczęsny-Strzałkowska i prezentuję Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA. Nie chciałabym zabierać zbyt wiele państwa czasu, bo już jest późno, ale pracowałam od kilku lat, zajmuję się kontrolą zamówień publicznych. Wcześniej przez ponad 15 lat zatwierdzałem dokumentacji przetargowych projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej przedakcesyjnych i uczestniczeniem jako przewodnicząca komisji przetargowych. I o tym mówię dlatego, że z tych dwóch moich doświadczeń, tych okresów doświadczeń, chciałam zwrócić uwagę na jedną rzecz, a mianowicie na przygotowanie przetargu przez zamawiającego. To jest dosyć wyraźna różnica między tym, co widziałam wcześniej, a tym, co obecnie obserwuję w naszych zamówieniach publicznych, że zamawiający zbyt mało czasu poświęcają na przygotowanie specyfikacji, zbyt mało ze sobą rozmawiają dwa zespoły zamawiającego, to znaczy zamówień publicznych i zespoły merytoryczne. One wspólnie powinny pracować nad dokumentacją, a nie uzupełniać jakby fragmenty dokumentacji. Co jest również niezwykle istotne, że ustawa mówi o należytym sporządzeniu analiz, szacowania wartości zamówienia i co się wiąże bardzo mocno z analizą rynku. Może gdyby rzeczywiście ta analiza rynku była bardzo dobrze przeprowadzona, gruntownie i byśmy nasz budżet mieli właściwie dopasowany do możliwości rynku, ale również do naszych potrzeb. Gdyby ten przedmiot zamówienia był bardziej funkcjonalnie opisany, a nie poprzez sztywne parametry, to być może tych ofert było znacznie więcej niż dzisiaj możemy zaobserwować. I to już nie jest takie istotne właściwie, czy to była jedna oferta, czy dwie, czy trzy. I tak jest ich za mało, żeby mówić o prawdziwej konkurencji. Ta nowelizacja ustawy kierunkuje nas na taką innowacyjność i świetnie, ale może właśnie jest to okazja do tego właśnie, żeby bardziej funkcjonalnie opisywać te nasze przedmioty zamówienia, bardziej żebyśmy mogli wyrazić swoją potrzebę, którą chcemy zrealizować za pomocą tego przedmiotu, a nie bardziej skoncentrować się na tym, co chcemy kupić, dokładnie jaki produkt, bardziej co chcemy mieć, co chcemy dzięki temu produktowi zaspokoić. Zgadzam się z panem Nowakiem, który mówi, że w tych projektach przedakcesyjnych właśnie te dokumentacje, nie wiem, czy pan podziela moje zdanie, że one były takie bardziej dopracowane. Rzeczywiście zamawiający poświęcali na to bardzo dużo czasu, od kilku miesięcy do pół roku, a nawet i więcej, na przygotowanie dobrej dokumentacji. I muszę przyznać, że rzeczywiście uwag czy pytań, zresztą bywało dużo, bo były również skomplikowane postępowania, ale jednocześnie uwag takich technicznych do samej dokumentacji nie było zbyt dużo. One rzeczywiście były lepiej dopracowane. Takie odnoszę wrażenie, nie znam oczywiście wszystkich postępowań, ale w tych niektórych, zwłaszcza na roboty budowlane, były, wydaje się, tam głównie dominowała warunki ogólne FIDIC, więc być może one wymuszały w jakiś sposób też tę kolejność i zestaw dokumentów. I ostatnia rzecz to taka, ktoś z panów powiedział, że marzy się mu uczciwy zamawiający. Ja myślę, że dla naszego zamawiającego bycie uczciwym to znaczy być w zgodzie z ustawą o zamówieniach publicznych, ale również z ustawą o finansach publicznych, czy jest w pewnym rygorze odpowiedzialności. I myślę, że trochę obawia się, albo myśląc o zamówieniu, bardziej myśli o kontroli, która przyjdzie za jakiś czas i znajdzie mu te błędy i wytknie je. I chyba tego się bardziej boi może niż tego, żeby pójść jakoś bardziej, wyjść naprzeciw tym swoim potrzebom. Także jest to niezwykle skomplikowana materia, ale mam nadzieję, że to, co dzieje się z prawem zamówień publicznych, troszkę zbliża nas do tego, żeby zamawiający właśnie był taki bardziej otwarty na to, żeby zaspokoić swoją potrzebę, a nie żeby kupić konkretny produkt. To dziękuję bardzo.
Ja się zgodzę rzeczywiście z panią, że etap przygotowania postępowania niezwykle istotny jest, bo mówimy o etapie realizacji zamówienia. Ja na to zwracałam uwagę, że zamawiający powinien weryfikować to, co zamawia, ale istotny jest ten etap. My zamówienia publicznych skupiamy się na procedurze udzielenia zamówienia publicznego. Formalistycznie często, nawet nieformalnie podchodząc, czy zamawiający prawidłowo wykonuje te czynności zgodnie z przepisami, czy też nie, ale ważny jest etap przygotowania, w szczególności przy robotach budowlanych, przygotowania inwestycji, przygotowania dokumentacji przetargowej. No i tu jest kwestia znowu to, o czym mówiliśmy, kwestia praktyki, przepisami, może nie niczego, ale wszystkich problemów nie rozwiążemy, tylko jest kwestia praktyki po stronie zamawiających, dobrego przygotowania postępowania o zamówienie publiczne. Także tutaj zgadzam się, że to jest istotne. No i jeszcze jeśli chodzi o opis przedmiotu zamówienia. Oczywiście tak, zamawiający może funkcjonalnie dokonywać opisu przedmiotu zamówienia poprzez dookreślenie tego, jakie są właśnie jego oczekiwania co do działania, funkcjonowania danego produktu, tak, który zamawia, czy tego, jak ma być usługa realizowana. No ale też pamiętajmy o tym, żeby generalnych klauzul nie stosować w ramach opisu przedmiotu zamówienia, bo tutaj już naruszamy artykuł 29 ustęp 1 mówiący o tym, że jednoznacznie mamy opisać przedmiot zamówienia, tak żebyśmy też mogli zapewnić zakup dobrego produktu właśnie w trybie realizacji zamówienia. Także funkcjonalne opisywanie przedmiotu zamówienia jak najbardziej tak, ale też z jednoznacznością.
Szanowni Państwo, ja bardzo przepraszam, ale już jest grubo po czasie, jest godzina 15, tak? Organizator, w związku z czym nie mogę.
Ja już się nagadałem w pierwszej części, ale jedna rzecz. Czy tak, odnośnie tych danych, ja bardzo dziękuję panu Hubertowi, bo on bierze udział w naszej grupie i tak powiem, kontroluje nas, ale no jednak będę się upierał, też oglądałem sprawozdania Urzędu Zamówień Publicznych. Parę lat temu powstał też raport Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, gdzie ta kwestia pojedynczych zamawiających była zidentyfikowana i no tak jak patrzę w ostatnie dostępne sprawozdanie, no to w przypadku poniżej progu, w przypadku
postępowań poniżej progu, no to jest 38% ogółem, gdzie występuje jedna oferta. W przypadku dziennika Unii Europejskiej, czyli TEDu, 43,93% postępowań, gdzie jest jedna oferta, więc jakby te nasze dane nie odbiegają jakoś za bardzo od oficjalnych statystyk. Natomiast to, o co bym apelował, może naiwnie wierzę, dlatego że tak powiem, jestem nowicjuszem w tym zagadnieniu, ale jakby starałem się szybko uczyć, to jest tak, udostępnijmy więcej danych. Tak naprawdę wierzę, że transparentność nas wyzwoli. I jeżeli można konfrontować jedne dane z drugimi danymi, to wtedy można dojść do jakby większej ostrości tego obrazu. I jeden mój komentarz do tego, ponieważ to, co wydaje mi się, znaczy w ogóle bardzo cenię w to, co Państwo powiedzieli, że trzeba iść w kierunku poprawiania praktyki, szkolenia, edukacji. No to jest, uważam, niezwykle ważne i ja jako socjolog uważam, że to jest w ogóle kluczowe, ponieważ prawo to jest tylko jeden sposób normowania zachowań. Ale tutaj, na co chcę zwrócić uwagę i w kontekście tego dostępu danych i edukacji i tak dalej, nie ma wewnątrz samego rządu, moim zdaniem, i według instytucji rządowych integracji. Jest dyskusja na przykład o otwartych danych, o właściwie w tym panelu być może powinna być pani minister Sterżyńska albo ktoś z Ministerstwa Cyfryzacji jeszcze, ponieważ to, o czym tu mówimy, jest bardzo związane z tym, żeby jakby digitalizować wszystko i otwierać i udostępniać do wzajemnego uczenia. I ja uważam, że docelowo ta regulacja, która w przyszłości powinna do nas zawitać, no to jednym z ich elementów było po prostu odejście całkowicie od papieru. Znaczy zlikwidujmy w zamówieniach publicznych kompletnie papier. Wszystko to się może...
To nas czeka, nie mamy wyboru. 2018 jest tam granicą.
Ciężko nam idzie.
Ja tylko tutaj podano mi szczegółowe dane, jeśli chodzi o liczbę średnią ofert ze sprawozdań, dane wynikające ze sprawozdań Urzędu Zamówień Publicznych, no to w 2014 roku prawie 3 oferty, 2,89, tak, poniżej progów, powyżej progów 2,5. Średnia ofert składanych w postępowaniach o zamówienie publiczne. No to zależy, jak podejdziemy do tej statystyki, tak, ale to nie pokazuje w tym momencie, w mojej ocenie, że mamy do czynienia z brakiem konkurencyjności, jeśli chodzi o liczbę składanych ofert.
Przepraszam, ale te dane, bo ja również otworzyłem sobie, to są dokładnie takie, jakie zostały podane, to znaczy 44% przetargów, jedna tylko oferta, mówimy o danych powyżej progów unijnych.
Ale mówimy też o wykonawcach, których oferty są odrzucone czy wykluczone. Może tak, może...
W każdym razie myślę, że nie na tym powinniśmy się skupić. Ostatnie już naprawdę pytanie, zapraszam panią.
Dzień dobry, Anna Jaworska, teraz Ministerstwo Sprawiedliwości, poprzednio Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Warszawie. Więc chciałabym tak na wstępie tylko, bo Państwo troszkę ułożyliście się jako loża szyderców w stosunku do tych projektów infrastrukturalnych, chciałabym tylko dwa słowa odnośnie tego, że nie do końca jest to tak, jakby nam się wydawało. To na to, że projekty trwają tak długo i procedury trwają tak długo, jest to bardzo złożony proces i w dużym stopniu niezależny od samej ustawy czy samej procedury zamówień publicznych, a bardziej od kwestii przygotowania dokumentacji projektów i pewnej jednolitości decyzji co do prowadzenia danych projektów. Natomiast chciałabym nawiązać ze swoim pytaniem do kryteriów pozacenowych, które teraz mają być obowiązkowe w przypadku, kiedy zamawiający nie może opisać w sposób jednolity, jakościowy cech produktu, usługi, które chcę kupić. Trochę widzę tutaj taką rozbieżność, dlatego że co do zasady kryteria oceny ofert ustawiamy, jakby stosujemy je wobec przedmiotu zamówienia. I co w sytuacji, bo tak przekładając to na zupełną praktykę, to jeżeli nie możesz opisać czegoś dokładnie, nie umiesz tego zrobić, to jak będziesz to oceniał, co będziesz wiedział, jak to oceniać? To jest trochę tak jak z równoważnością, która teraz w zasadzie jest trochę taka bardzo trudna do interpretacji. Podaj nazwę lub pokaż równoważność i oczywiście opisz, co masz pod pojęciem równoważności jakby do zaoferowania, jak to ma być. Skoro umiesz opisać równoważność, to znaczy, że umiesz opisać produkt. Tak naprawdę trochę
Do tego to się sprowadza. I drugie moje pytanie dotyczy in-house'u. Czy nie boicie się Państwo i czy jakby nie widzicie tutaj zagrożenia, że w sytuacji wprowadzenia takich zasad, szczególnie w zakresie tego, że te jednostki mają być w 90% finansowane od tego zamawiającego, to tak naprawdę powstaną twory, które będą działać tylko i wyłącznie na cele zamawiającego i tak naprawdę rynek zamówień publicznych w pewnych mniejszych samorządach może zniknąć właśnie na rzecz tych zamówień in-house'u, bo upraszczanie tego do odbioru śmieci moim zdaniem nie do końca będzie takie, jakbyśmy może sobie tego życzyli, bo powstaną spółki, które będą się zajmować wszystkim i będą do tego celu zgodnie z przepisami prawa wykorzystywane. Tak, to są takie. A jeszcze trzecie pytanie, przepraszam, korzystając z okazji. Czy uważacie Państwo, że polski wykonawca, czy w ogóle wykonawca, który działa na rynku polskich zamówień publicznych, dorósł do takiego jednolitego dokumentu? Ja ze swojego doświadczenia mam pewne wątpliwości. Nie uważam, że koszty udziału w postępowaniu są wysokie. Oczywiście mogłyby być mniejsze, mogłyby być bezpłatnie wydawane albo generowane dokumenty, co zresztą w pewnym zakresie już mamy z tym do czynienia. Natomiast ja mam wątpliwości co do przede wszystkim rzetelności, wiedzy, doświadczenia i potencjału kadrowego, bo ile w pozostałym zakresie my też możemy sobie to sprawdzać, weryfikować w urzędach, tak w tym zakresie zamawiający ma małą wiedzę na temat doświadczeń wykonawcy i bazuje w dużym stopniu teraz na jego oświadczeniach, ale popartych dokumentami, a w momencie, kiedy nie będzie tego składanego razem z ofertą, tylko sprawdzane post, to de facto będziemy mogli, to wcale nam w mojej ocenie nie do końca skróci proces udzielania zamówień publicznych, bo może się okazać, że będziemy weryfikować dwóch, trzech wykonawców po kolei. Dziękuję.
To znaczy chyba jeśli chodzi o jednolity europejski dokument, nie mamy wyjścia po prostu, czy nie, już nie ma możliwości oceny, czy jesteśmy przygotowani na to, czy nie i powinniśmy tutaj dążyć do tych standardów, nie wiem, z północnej Europy raczej, tak, i mieć przekonanie, że nasi przedsiębiorcy będą składali wiarygodne oświadczenia w tym zakresie, zweryfikowane i tak naprawdę później dokonywana weryfikacja przez zamawiającego na etapie wyboru, już po wyborze oferty najkorzystniejszej, no będzie tylko formalnością. No i trzeba mieć taką, że tak powiem, nadzieję, a tu wyjścia nie mamy, nie mamy innej możliwości. Co do opisu przedmiotu zamówienia i tych kryteriów oceny ofert, to tutaj nie chodzi tak naprawdę w projektowanym przepisie o jednoznaczność opisu przedmiotu zamówienia, bo jednoznaczność jest zapisana niezależnie od tego, czy wybieramy jedno kryterium, czy mamy dwa kryteria, czy stosujemy kryteria pozycjonowe. Jednoznaczność opisu przedmiotu zamówienia ta no jest zapisana w artykule 29 ustęp 1. Natomiast tu chodzi bardziej w przepisie dotyczącym kryteriów o to, ażeby określić standardy jakościowe tego przedmiotu zamówienia, czego zamawiający oczekuje, czy też oczywiście nie konkretnego produktu, ale czego oczekuje, jeśli chodzi o właśnie jakość tego produktu zamawianego w postępowaniu o zamówienie publiczne. No i dodatkowo jeszcze oczywiście, czy uwzględnił koszty życia produktów w ramach tego opisu przedmiotu zamówienia. Jak to będzie w stanie wykazać i to jest możliwe do wykazania, do zrealizowania właśnie przez opis przedmiotu zamówienia, no to wtedy nie będzie musiał stosować kryteriów pozacenowych, jeżeli tego nie zrobi. Fakt, że to jest ocenne i pewnie organa kontroli będą w tym zakresie no stosować jakieś praktyki swoje. Mam nadzieję, że nienadmierne, a tutaj obawy ze strony zamawiających przed organami kontroli, no to słyszymy to uzasadnienie zamawiających, że nie możemy stawiać jakichś kryteriów tak w obostrzonych warunków w tym zakresie, stosować innowacyjności, stosować pozacenowych kryteriów oceny ofert, bo przecież przyjdzie kontrola i nam postawi w tym zakresie zarzuty. No tutaj myślę, że musimy wspólnie z organami kontroli, które się zajmują zamówieniami publicznymi, w tym oczywiście Urzędem Zamówień Publicznych także, ale także regionalnymi izbami obrachunkowymi czy Najwyższą Izbą Kontroli, wypracować jakieś standardy w kontroli, ażeby nie niweczyć celu, który ustawodawca chce osiągnąć poprzez te wprowadzane przepisy dotyczące kryteriów.
Też krótko. to już nie mówiłem wcześniej, ale to rzeczywiście ten brak współpracy między zespołem wybierającym ofertę a zespołem realizacyjnym, to jest to, co pani z MSW zwróciła uwagę, to jest rzeczywiście ciekawy problem i w dużej części pozalegislacyjny. To natomiast niepokojące jest to, co pani powiedziała, że to w zasadzie tendencja jest niestety, jak rozumiem, pogarszająca się. Natomiast trochę temu ma służyć też ta propozycja z zespołem projektowym, żeby właśnie były te same osoby, które wybierają ofertę, a później odpowiadają za realizację zadania, bo też są dzisiaj czasami takie sytuacje, że jak ja tylko wybieram ofertę, no to koncentruję się na wyborze, że dla mnie najbezpieczniejszym po prostu, czyli najczęściej znowu kierując się tymi kryteriami, którymi się najłatwiej później obronię przed ewentualną kontrolą. I tu kończy się moja rola i odpowiedzialność, a później ten, który sprawuje nadzór nad wykonaniem tej inwestycji czy zadania i ma odbierać projekt, przerzuca z kolei odpowiedzialność, jeżeli coś jest nie tak, na tego wybierającego, bo mówi, że mu taką ofertę wybrał, że on teraz nie ma co z tym zrobić i musi po prostu to odebrać. Właśnie chodzi o to, żeby w tych większych projektach, my tam zaproponowaliśmy powyżej 1 000 000 euro, żeby te osoby właśnie schodziły się, mówiąc tak obrazowo, i wspólnie, że tak powiem, brał odpowiedzialność za całość zadania. W tym kryterium pozacenowym jedna rzecz jest jeszcze też, myślę, że warta być może nawet powtarzania, że te standardy jakościowe, którymi przedmiot zamówienia zamawiający będzie miał opisać, żeby kryterium ceny wyłącznie zastosować, to nie są też standardy jakościowe, nie wiem, jakieś normy techniczne z dyrektywy takiej, czy normy techniczne tam, nie wiem, na bazie rozporządzenia takiego i takiego. Ja sobie potrafię nawet w najprostszych zamówieniach taki opis standardami wyobrazić. A co do in-house'u, to przepraszam, nie chciałbym być tutaj odebrany jakoś agresywnie czy złośliwie, ale ponieważ bolą mnie plecy od tej dyskusji o in-house'ach, to gdyby taka uwaga ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości w trakcie uzgodnień międzyresortowych się pojawiła, to na pewno dyskusja w gronie MISES byłaby ciekawsza.
Dziękuję bardzo naszym uczestnikom, dziękuję bardzo Państwu. Kłaniamy się, to już była ostatnia część naszej konferencji.